Cieszę się, że ponownie już piąty raz, jak wynika z moich obliczeń, jestem w Przemyślu. Także ja pozdrowienia przewożę od mojej rodziny w Chełmie, zboru w Chełmie, którego jestem członkiem, od mojej rodziny lubaczowskiej, młodych warzyńców, no i rodziców, którzy tam w tej chwili są. Z innych zborów, gdzie usługiwałem ostatnio, to był zbór Dąbrowa Górnicza i Kędzierzyn-Koźle. To były dwa ostatnie zbory, których usługiwałem na Śląsku. I oni także prosili, żeby ich pozdrowienia przekazywać dalszym, kolejnym zborom. W części pierwszej naszej rozważymy pewien rozdział z Izajasza, który mówi o zniszczeniu Babilonu i zaprowadzeniu Królestwa Bożego. To jest Izajasz 33. Więc można powiedzieć, że temat to będzie zniszczenie Babilonu i zaprowadzenie, ustanowienie Królestwa Bożego. W oparciu o Izajasza 33 zechcemy rozważyć sobie cały ten rozdział. Jest bardzo ciekawie opisane tam zniszczenie Babilonu i zaprowadzenie Królestwa. Inaczej niż to jest w innych rozdziałach, bo Izajasz poświęca jeszcze inne miejsca zniszczeniu Królestwa Szatana. Ale tutaj jest to zrobione to bardzo ciekawie, dlatego też ten rozdział akurat przypadł mi do serca i postanowiłem zamienić go w wykład, bo jest to bardzo oryginalny sposób przedstawienia tychże rzeczy i zobaczymy, że są tam pewne elementy, których nigdzie indziej nie znajdziemy. A jednocześnie jakże prawdziwe i mądre, że Bóg potrafił to w ten sposób opisać. Rozpoczniemy zatem od pierwszego wersetu Izajasza 33. Biada tobie, który łupisz, chociażeś sam nie złupiony, i który zdradzasz, chociażeś sam nie był zdradzony. Gdy łupić przestaniesz, będziesz też złupiony. Gdy zdradzać przestaniesz, będą cię też zdradzać. Tak mówi pierwszy werset o kimś. Biada tobie, prawda? Do kogo się zwraca? Tym kimś jest oczywiście Babilon. Duży Babilon, który zdradzał i łupił i kiedyś spotka go to samo. Będzie zdradzony i złupiony. Jest to biada dla Antychrysta, człowieka grzechu, który przy końcu wieku Ewangelii otrzyma te doświadczenia, którymi często obdarzał innych. Negatywne, przykre doświadczenia, które z jego rąk spotykały wielu innych. Abakuk, drugi rozdział, gdybyśmy zajrzeli, od wersetu 9 do 19, czyli dużo wersetów, prawda, aż 10, też mówi o tym, że Antychryście i o różnych biadach dla niego na koniec wieku Ewangelii. Biada temu, który łakomie szuka zysku szkaradnego domowi swemu, aby wystawił wysoko gniazdo swoje, a tak uszedł mocy złego. Uradziłeś hańbę domowi swemu, abyś wytracił wiele narodów, a grzeszył przeciwko duszy swojej. Te grzeszenie przeciwko duszy swojej to inkwizycja, która jest największym obciążeniem tego systemu. Albowiem kamień z muru wołać będzie i sęk z drzewa wyda o tym świadectwo. Biada temu, który krwią buduje miasto, a utwierdza miasta nieprawością. A zaś to nie jest od Pana zastępów, iż około czego ludzie pracują, to ogień zniszczy, a nad czym się narody spracowały, to będzie daremne. Albowiem ziemia będzie napełniona znajomością chwały Pańskiej, jak morze wody napełniają. Biada temu, który poi bliźniego swego, przystawiając naczynie swoje tak, aby go upoił i napatrzył się na gości jego. Poi go winem, które doprowadza do błędu. W Biblii wino ma dwa znaczenia. Raz przedstawia prawdę, a w innym przypadku wino przedstawia błąd. Kiedy odróżnić, kiedy wino przedstawia prawdę, a kiedy wino przedstawia błąd? Od efektu, jakie to wino przynosi. Normalnie wino, gdy człowiek pije alkohol, to początkowo, zanim człowieka upije, to rozwesela jemu umysł, prawda? Człowiek, który sobie wypije kieliszek wódki czy tam czegoś, jest weselszy, tak? Dodaje humoru, odwagi, robi się weselej i prawda ma też taki wpływ. Czyli wino, które nie upija, nie doprowadza do tego, że człowiek nie wie, co się z nim dzieje i mówi o rzeczy, tylko poprawia humor, jest prawdą, bo prawda rozwesela. Prawda poprawia humor człowiekowi, więc wino jest pokazane, prawda jest pokazana w winie, jeżeli to wino tylko rozwesela człowieka. Natomiast jeżeli wino prowadzi do stanu opicia, że on nie wie, co on mówi, co robi i gdzie idzie, no to wiadomo, że prawda takiego wpływu nie ma. To znaczy, to już, że to jest wtedy takim, tym winem jest błąd, który robi z człowieka pijaka. Jak to pięknie jest również pokazane, bo ci, którzy są pod wpływem błędu i ducha błędu, zachowują się jak pijacy. No dlaczego nasz Pan powiedział, że pod wpływem błędu i ducha błędu będą zabijać kiedyś jego naśladowców, myśląc przy tym, że Bogu czynią przysługę. Czyli jak trzeba być pijanym, prawda, żeby robić takie złe rzeczy i jeszcze sądzić, że to są dobre rzeczy. No właśnie obłęd. Obłęd, błąd, który ma taki wpływ na człowieka jak wino, to oczywiście już przeholowane, spożyte w zbyt dużej ilości. Nasycisz się hańby dla sławy. Pić będziesz i ty, i obnażony będziesz, obróci się do ciebie kielich prawicy pańskiej i zwrócenie przyjdzie na cię na sławę twoją. Bo cię upiestwo Libanu okryje i spustoszenie zwierząt, które ich straszyło. Dla krwi ludzkiej albo z powodu krwi ludzkiej, z powodu gwałtu ziemi i miasta i wszystkich, którzy mieszkają w nim. Cóż pomoże ryty obraz, że go wyrył rzemieślnik jego, albo odlewany obraz i nauczyciel kłamstwa, że ufa rzemieślnik w robocie swojej, czyniąc bałwany nieme. Biada temu, który mówi drewnu, ocuć się, a kamieniowi niememu obudź się. Tenże to ma uczyć? Spojrzysz na niego, powleczony jest złotem i srebrem, ale nie ma w nim żadnego ducha. Tak o tych różnych, prawda, figurkach i innych pomocach do chwalenia Boga wyraża się w tym miejscu Abakuk. W ciągu wieku Ewangelii ten system Babilonu łupił i zdradliwie postępował z narodami. Też Abakuk i ten sam rozdział, tylko teraz przeczytamy wersety od 5 do 8, czyli wcześniejsze. Dopieroż to człowiek opiły, od 5. Dopieroż to człowiek opiły, przewrotny i hardy, nie ostoi się w mieszkaniu swoim, który rozszerza jak piekło duszę swoją i jest jak śmierć, która się nie może nasycić, choćby zgromadził do siebie wszystkie narody i zebrał do siebie wszystkich ludzi. I zali się wszyscy o nim, przypowieści nie uczynią i wykładów o nim, mówiąc biada temu, który rozmnaża rzeczy nie swoje. A dokądże? Czy dokądże będzie to robił, żeby nie swoje rzeczy rozmnażał? I obciąża się gęstym błotem. I zali nie powstaną z prędka, którzy kąsać się będą i nie ucucą się, którzy się szarpać będą i staniesz się im łupem? Bo i żeś ty złupił wiele narodów, złupią cię też wszystkie ostatki narodów. Dla krwi ludzkiej i dla gwałtu czynionego ziemi i miastu i wszystkim, którzy mieszkają w nim. Ziemi no to społeczeństwu ludzkiemu, a miastu to kościołowi. Wszystkim, którzy mieszkają w nim. Na przestrzeni wieków Kościół katolicki nagromadził wiele różnych bogactw. Dzisiaj w Polsce mamy taki okres, już może się, o właściwie to powoli będzie kończył, ale wciąż jeszcze trwa, że Kościół sobie rości prawo do różnych majątków, które tu i ówdzie, prawda, ma i teraz zwrot tych majątków, bo to są kościelne. A nikt nigdy nie zapyta, czy one zawsze były kościelne, czy one przypadkiem nie zostały zagrabione. Właścicieli może właśnie wygnano, może ich posądzono o różnego rodzaju przestępstwa, które nie byli winni, żeby ich majątek zabrać. I teraz mówi się, zwracamy, bo trzeba to zwrócić, bo to kościelne, ale tak naprawdę to nigdy do nich wcześniej było kogoś innego. Przecież Kościół tego sam siebie nie miał. Komuś innemu zostało zadarte, nagrabione i teraz rosło sobie do tego prawo, tak jak to byłoby od zawsze ich. Teraz z powodu światła prawdy, która pod koniec wieku Ewangelii się, jak wiemy, miała rozmnożyć z powodu bliskiego tysiąclecia, nie mogą już kontynuować tychże rzeczy, muszą ograniczać tego rodzaju bezpośrednie formy grabienia i bogacenia się, to otrzymają niebawem z rąk ich niszczycieli podobne traktowanie. Objawienie 18 rozdział, a werset 6 bardzo wyraźnie o tym mówi. Oddajcie mu jako i on oddawał wam, a w dwójnasób oddajcie mu według uczynków jego, w kubku, który wam nalewał, nalejcie mu w dwójnasób. Taka jest zapowiedź objawienia co do oddania temu systemowi za to, co on udzielał innym przez okres wieku Ewangelii. Drugi werset. Panie, zmiłuj się nad nami. To oczywiście mówi lud Boży. W tym od drugiego wersetu lud Boży do Boga się zwraca. Panie, zmiłuj się nad nami. Ciebie oczekujemy. Bądź ramieniem swoich na każdy poranek, a zbawieniem naszym w czasie utrapienia. Oczekiwanie ludu Bożego na Boga to oczekiwanie także pokazane w psalmie 46 od 1 do 6. Zaczyna nasz od drugiego wersetu, bo pierwsze do tego, że przeniesiemy śpiewakowi. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, ratunkiem we wszelkim ucisku najpewniejszym. Przeto się bać nie będziemy, choćby poruszyła się ziemia, choćby ucisk się rozpoczął i ziemia, społeczeństwo ludzkie poruszyło się i zadrżało, choćby się przeniosły góry w pośród morza, stan anarchii, choćby zaszumiały, a wzburzyły się wody jego i zatrzęsły się góry od nawałności jego. Strumienie rzeki, chodzi o strumienie rzeki prawdy, jego rozesalają miasto Boże, Królestwo Boże tutaj na ziemi, pokazane w ludzie Bożym. Najświętsze z przybytków Najwyższego. Bóg jest pośrodku jego, nie będzie poruszone. Poratuje go Bóg zaraz z poranku. Tymże porankiem jest oczywiście poranek tysiąclecia, bo zaraz z poranku prawdziwy lud Boży, w tym Kościół uciskany w obecnym czasie, miał być poratowany. Oni się na to czekali i także w naszym wersecie mówią: Panie, zmiłuj się nad nami, Ciebie oczekujemy. I w psalmie 46 też mówią o tym, że oczekują na tenże poranek, kiedy przyjdzie ratunek dla ludu Bożego i wyzwolenie go z tego stanu, w jakim był do tej pory. Werset trzeci. Na głos wrzawy uciekną narody. Tam przekład gdański mówi trochę inaczej, bo, ale ja to sobie już zmieniłem według wersji angielskiej. A mówię, na głos wrzawy uciekną narody, przed wywyższeniem Twoim rozproszą się poganie. Tu mamy opisany efekt czasu ucisku. Dźwięk prawdy, świeckiej głównie prawdy, tej trąbi jubileuszowej, podnosi wrzawę narodów, które domagają się wyzwolenia z ucisku, w którym przez cały czas wieku Ewangelii były. 1 Tesalonicjan 4,16 także mówi o tym, że, bo wiemy, że Bóg, gdy nasz Pan wraca w drugim adwencie, to nie wraca tylko z prawdami religijnymi, typowymi dla ludu Bożego, a także wraca z prawdami świeckimi dla świata ludzkości. Te prawdy świeckie podnoszą wrzawę i wrzask wśród rodziny ludzkiej, bo te prawdy obnażają obecny system, pokazują jego niegodziwość, niesprawiedliwość, uświadamiają ludziom ich prawa, więc ludzie się ich domagają i stąd jest ten krzyk. 1 Tesalonicjan 4,16. Gdyż sam Pan z okrzykiem i głosem archanielskim i z trąbą Bożą stąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierw. No to tam nas już nie interesuje o to pierwsze zmartwychwstanie. Chodzi nam o to, że Pan przyjdzie z okrzykiem, a ten okrzyk to są świeckie prawdy, jakie Pan poda, gdy przyjdzie, i z głosem archanielskim i z trąbą Bożą. Ta trąba Boża to prawdy religijne, głos archanielski, głos jego, no, wynikający z jego funkcji, bo archanioł to potężny anioł. Więc w wyniku prawd świeckich ludzie uświadamiają sobie swoje prawa i chcą, żeby te prawa były im udzielane, respektowane. Nie chcą już, tak jak przez całe wieki było, żyć w ciemnocie, wykorzystywani przez króla, arystokratę i księdza, którzy wspólnie razem założyli przymierze i ten biedny człowiek musiał na nich wszystkich pracować i ich utrzymywać. Widzimy, że wrzask prawdy świeckie dokonały już ogromnej zmiany w rodzinie ludzkiej, bo te wszystkie błędy z Bożej łaski straciły już swój wpływ i inny, oczywiście szatan cały czas jeszcze jest Bogiem tego świata, chociaż jest związany, ale to jest stopniowe wiązanie, więc on cały czas próbuje się jeszcze jakimiś innymi półprawdami i kłamstwami ratować, więc na miejsce tych królów z Bożej łaski pojawiają się inne formy wyzysku. Zamiast arystokratów są różni biznesmeni, którzy trzymają, prawda, wielkie korporacje w swoich rękach. No i chociaż człowiek już nie jest niewolnikiem, to jednak często musi też, jest zniewolony, musi pracować na tych korporacjach, które oni płacą tyle, ile chcą. Często wykorzystując ludzi do pracy zbyt ciężkiej, no ale to już jest, ale nie jest już w takiej formie prymitywnej, jak to było na przestrzeni wieków, kiedy człowiek był niewolnikiem i jak przyjeżdżał pan obok, prawda, to musiał stać, czapkę zdejmować i kłaniać się nisko, bo inaczej batę mógłby dostać za nieokazanie szacunku. Także te formy widzimy, że prawda zmieniła i nawet chociaż są te formy, nadal ludzie wykorzystują ludzi, to jednak to wykorzystywanie człowieka przez człowieka jest bardziej takie ukryte, prawda? Już było jawne, widoczne formy nie przejdą, bo jest za duża świadomość ludzkości. Bóg nas Pan będzie dalsze prawdy podawał, aż do momentu, kiedy to wszystko się rozleci i nie będzie mogłoby ostać się. Świat ludzkości w reakcji na tenże ucisk, który postępuje, który ma obalić obecne struktury, ucieka się do jakichś prób przetrwania. Próbuje jakoś przeżyć i przetrwać. Psalm 68 pokazuje te próby, 68, a werset 2. Powstanie Bóg, a będą rozproszeni nieprzyjaciele Jego i pouciekają, przetwarzą Jego ci, którzy Go mają w nienawiści. To bardziej było o powstawaniu Boga, a Izajasz też nam dorzuci, 2 rozdział, a werset 19. Wtedy wnijdą do jaskiń skalnych i do jam podziemnych przed strachem, z powodu strachu Pańskiego, z powodu chwały majestatu Jego, gdy powstanie, aby ziemię potarł, zniszczył. Wchodzenie do jaskiń skalnych i do jam podziemnych to nic innego jak próba chowania się w tak zwanych bezpiecznych miejscach, prawda? Więc tutaj te symboliczne jaskinie i jamy podziemne to są różnego rodzaju organizacje, sojusze, przymierza, które ludzie zawierają, tworzą, myśląc, że w ten sposób ochronią się przed uciskiem, który się wzmaga, no szukają jakiegoś ratunku. Dlaczego ludzie boją się tego ucisku? Dlatego, że nie znają, w przeciwieństwie do nas, nie znają prawdy i nie wiedzą, że ten ucisk nie ma na celu zniszczyć wszystkiego i przynieść koniec wszystkiego, bo gdyby tak było, to też powinniśmy się jako lud Boży bać, no bo lepiej, żeby było tak, jak jest, niż żeby nie było nic. Ale my wiemy, że ten ucisk ma tylko zniszczyć obecną strukturę, a za nim jest tysiąclecie, prawda? Za nim jest ten cich, głosy i wolny królestwa. Wobec tego my się nie boimy ucisku, a nawet z naszego punktu widzenia im gorzej, tym lepiej, bo tym wcześniej wszystko się to rozleci i będziemy mieli królestwo. Świat tego nie wie, on tej prawdy nie ma. Pozbawiony tej prawdy, widzi, że obecne struktury są łamane, no i oczywiście robi wszystko, żeby je zatrzymać, no bo oni nie mają niczego innego, oni nie mają żadnej innej prawdy, żadnej innej nadziei. cała ich nadzieja to utrzymanie obecnego porządku rzeczy. To jest bardzo ładnie w typie pokazane, jak Izrael był pod górą Synaj. Mojżesz poszedł, prawda, i Bóg z nim rozmawiał. Pamiętamy, były błyskawice i gromy, i ziemia się trzęsła. To były właśnie przygotowania do królestwa. Te gromy, błyskawice to nic innego jak podawanie jasnych ilości praw, no szczególnie praw świeckich, bo chodzi o świat. Świat naprawdę religijny nie reaguje, ona jest dla ludu Bożego, no ale Bóg ma dla nich inny zestaw praw. Wiemy o tym, prawda, że ten miecz obosieczny z objawienia to jedno ostrze prawdy religijne, które lud Boży przyjmuje i się nimi cieszy, a drugie ostrze to prawdy świeckie, które są bardziej adresowane do świata, żeby uświadomić praw, czym jest prawda, jest świat, czym jest prawda i sprawiedliwość. I te prawdy świeckie robią spustoszenie, no bo uświadamiają ludziom pewne rzeczy, ludzie się namagają, jest ogólne zawirowanie w świecie i ludzie widząc to, cofają się, tak jak tam Izrael, widząc te wszystkie rzeczy, cofną się, czyli ludzie w swoich umysłach cofają się od królestwa, dlatego, że nie znają prawdy o nim, a przygotowanie do królestwa, te właśnie trzęsienie, czy te ruchy społeczne, prawda, te grzmoty różne, te różne kontrowersje, spory, które powstają w wyniku tych dużych ilości światła prawdy, jakie są dawane, powodują, że oni się boją tego, co będzie dalej, więc biegną do jaskiń skalnych, do tych różnych podziemnych, zawierają sojusze, Polska, prawda, przecież do NATO przystępuje, do Unii przystąpiła, wobec tego te różne kraje chcą się jakoś wzmocnić, no bo widzą, że coraz trudniej jest utrzymać im obecną strukturę taką, jaka ona jest. To, że w ogóle różne organizacje polityczne, gospodarcze, kościelne chcą się łączyć, to nie jest dowodem przecież ich siły, tylko ich słabości. Nikt, kto jest silny, nie szuka przymierzeńców, raczej napina pierś dumnie i ewentualnie innym grozi, prawda? Bo się czuje silny, pewny, to on zawojuje ich i podbije. A widzimy, jak teraz wszystko się bardzo układnie są wobec siebie, że w grupach religijnych ruchy, tendencje ekumeniczne, prawda, też takie przyjacielskie, bo wszyscy się czują coraz bardziej słabi. Bo Pan jednak osłabia, potrząsa tą strukturą, bo wszystko jest coraz bardziej słabe, czy to ekonomicznie, czy politycznie, czy wojskowo, więc scalają się większe, coraz większe organizmy, bo chwilowo wtedy się rzeczywiście wzmocnią. No ale tylko chwilowo, bo Pan ma sposoby i na duże organizmy i duże organizmy też przed nim upadną, a nawet ułatwią mu pewnym rzeczy z pewnego punktu widzenia pracę, bo gdy się połączą razem, to potem Pan nie będzie musiał każdego kraju i każdego systemu oddzielnie niszczyć, prawda? W związku z tym, że oni są wszyscy powiązani, na przykład, żeby świat ekonomicznie zniszczyć w tej chwili, to wystarczy w jednym miejscu, czy na giełdzie w Nowym Jorku, na przykład, zrobić jakąś spadek akcji ogromnych i cały świat będzie jakoś, że to wszystko jest powiązane, legnie w gruzach. Teraz tam podobno Amerykanie mają duże problemy, prawda, bo znacie, że ceny nieruchomości spadły strasznie w Stanach Zjednoczonych, w przeciwieństwie do Polski, gdzie poszły ostatnio w górę, ale to wszystko jest przejściowe. Spadły i bardzo wiele ludzi, którzy nabrali ogromne pieniądze na budowanie nowych domów, zadłużyło się na budowanie tych domów. Te domy, które mieli budować, no i które wybudowali często już, są dali pod hipotekę, prawda, pod zastaw na konto tychże pożyczek, które zaciągnęli w bankach. Ceny nieruchomości tak spadły znacznie, że nawet jak te domy teraz by sprzedali, czy też banki by zabrały te domy im, to oni nie zwróci tego kredytu, który wzięli wcześniej. Czyli jak to człowiek nic nie uradzi, prawda? I teraz są ogromne problemy, to nawet dociera do polskiej telewizji. No mają, ekonomiści się wypowiadają, że jest tylko 50% szans, że z tego tytułu powstanie ogólnoświatowy kryzys. A 50% szans, że może nie. Ale nawet oni oceniają, że w 50% jest możliwe, że może powstać ogólnoświatowy kryzys. Z tego powodu, że ceny nieruchomości w Stanach Zjednoczonych znacznie spadły i nie można ściągnąć kredytu, bo nieruchomość jest mniej warta niż kredyt, który został na nią zaciągnięty, bo w chwili brania kredytu ona miała tyle kosztować i tyle kosztowała, a ceny poszły znacznie w dół i teraz na rynku nikt za tych pieniędzy, za tą nieruchomość takich nie da. A kredyt trzeba spłacić i nie wiadomo skąd. Jeżeli to się pomnoży przez ileś tam setki tysięcy takich przypadków, to rzeczywiście różne instytucje mają ogromne straty finansowe. Nie wiemy, czy to będzie ten końcowy, czy jeszcze będziemy mieli następne, to, ale widać, że niewiele potrzeba. Niewiele potrzeba, że pamiętamy ten kryzys, który był kiedyś w latach 30. w Ameryce, prawda? Jeden dzień, jakiś tam czarny poniedziałek, jednego dnia ceny poszły tak do dołu, że ileś tam samobójstw ludzi i ileś tam lat ogromnego kryzysu. No tylko w Stanach Zjednoczonych głównie, ale wtedy oni nie byli połączeni. Teraz taki kryzys, gdyby się powtórzył tak, jak było wtedy, to dotknie cały świat. Pójdą do kraje i azjatyckie ślad, i cała Europa, wszystko jest powiązane. Więc widzimy, że to uciekanie się, tworzenie struktur globalnych, coraz większych, chwilowo daje im wzmocnienie, ale tylko na krótki czas. Różne procesy, które Pan prowadzi w tym świecie, i tak te nawet duże struktury rozbiją, a gdy je rozbiją, one wszystkie będą połączone, rozlecą się w bardzo krótkim czasie, w całości, wszędzie, w poszczególnych krajach, gdzie one będą. Czyli no wiadomo, że Europa i Stany Zjednoczone to jest główny motor świata. Chiny trochę tam jeszcze też gospodarczo znaczą, ale i Chiny też są powiązane. Werset 4. Wracamy do naszego Izajasza 33. I będą zebrane łupy wasze, jak zbierają chrząszcze. A jak przypada szarańcza, tak oni przypadną na nie, na te łupy. Kto są ci oni? Ci oni to jest ta tak zwana wielka armia Pana, której Panu żyje do zniszczenia obecnego porządku rzeczy. Ta armia jest wymieniona przez Boga u Joela 2:11. A Pan wyda głos swój przed wojskiem swoim, przeto, że bardzo wielki będzie obóz Jego, przeto, że mocny jest ten, co wykona słowo Jego. Wielki bowiem dzień jest Pański i straszliwy bardzo. Któż go zniesie? Któż go wytrzyma? Któż go przetrzyma? Tymże wojskiem Pana nie jest nikt inny niż anarchiści. To są anarchiści, których Bóg użyje. Różne rewolucyjne, anarchistyczne elementy, Jego obóz, Jego wojsko, wielkie i silne, i nikt się przed tym wojskiem nie ostanie. Różnego rodzaju swawolne, samolubne elementy będą przez Pana wykorzystane do pełnego zniszczenia chrześcijaństwa. Pod każdym względem. Religijnie, ale także politycznie, ekonomicznie, finansowo, a także społecznie. Żebyśmy zobaczyli do 2 Piotra 3:10, to możemy przeczytać, że on dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy, w którym niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą. Wiemy, że nie niebiosa prawdziwe, tylko władze religijne, które ludzie potworzyli. A żywioły rozpalone ogniem stopnieją. A ziemia i dzieła, które na niej są, spalone będą. Więc a żywioły rozpalone ogniem, anarchią stopnieją, a ziemia i dzieła, które na niej są, będą spalone. Czy to dzieła albo sprawy, można to różnie tłumaczyć. Wiemy, że Bóg powiedział, że On jest w stanie sprawić, że i gniew ludzki będzie Go chwalił. I to jest przykład tego, jak Bóg potrafi sprawić, że gniew ludzki będzie Go chwalił. Chociaż Bóg nazywa ich armią Pana, tych rewolucjonistów, samolubnych, te samolubne elementy, to wcale nie znaczy, że oni są Jego armią z punktu widzenia oddania dla Pana. Oni nie są dla Pana oddani. Oni na szczęście w ogóle w Niego nie wierzą. Oni są Jego armią tylko i wyłącznie dlatego, że On ich użyje jako narzędzia. A Bóg za swoje narzędzie używa i tych, którzy służą Mu z przekonania, to cieszy się z nich, tak jak nasz Pan służył, jak całe malutkie statko, jak lud Boży obecnie żyjący. I Pan się cieszy z takich narzędzi, którymi się może posługiwać. Ale dla Boga nie ma żadnej trudności użyć jako swoje narzędzie kogoś, kto jest Jego wrogiem. Kto ma dokładnie przeciwnego ducha. Bóg, który jest wszechmocny, tak układa swój plan i tak realizuje go, że w odpowiednim momencie najgorszego swojego wroga postawi w tym czy miejscu i on wykona to, co Bóg chce, nieświadomie. Bóg bardzo wyraźnie o tym nam mówi, że ta wojsko Jego, te elementy, którymi On się posłuży, to nie będą elementy oddane Mu w swoim sercu. Mówi o tym w Izajaszu 10 rozdziale od 5 do 7. Kto ma Izajasza, to niedaleko musi się cofnąć do rozdziału 10 i zobaczy wersety 5 do 7. I Bóg mówi wyraźnie o tej swojej armii, że to nie jest armia z przekonania Jego. Zobaczmy, jak On tutaj demaskuje. Biada Asurowią, o tutaj ich nazywa w tymże Izajaszu Asurem. Asur to właśnie narzędzie boskiego gniewu, poprzez który on zniszczy chrześcijaństwo. Biada Asurowi, rózdze gniewu mego. Zauważmy, mówi, że jest rózgą jego gniewu, czy jego gniew jeszcze z niego wykonywany, a jednocześnie mówi do tego swojego narzędzia biada mu, czy zapowiada mu coś przykrego. Chociaż kij rozgniewania mego jest w ręku jego. Zauważmy, chociaż biada jemu, chociaż jest w jego ręku, jest kij mojego gniewu, ja poprzez niego wykonam mój gniew na chrześcijaństwie, to jednak biada mu. Dlaczego? Zobacz, na razie mówi, co zrobić z tym kijem. Na naród obłudny pośle go. W ten sposób tym obłudnym narodem Bóg nazywa chrześcijaństwo, bo to nie ma nic bardziej obłudnego niż chrześcijaństwo. To jest rzeczywiście to nominalne chrześcijaństwo w swojej obłudzie, w swojej perfidii. Posunęło się chyba do szczytu takich, że żaden inny system nie jest tak mistrzowski. Dyplomacja Watykanu jest najlepsza na świecie. A wiemy, że w dyplomacji to nie ma uczciwości. To jest tylko umiejętne wykorzystywanie sytuacji, zastraszanie, wykorzystywanie przewagi. I dlatego dobrym dyplomatem jest ktoś, kto jest po prostu cwaniak, taki chytry, że przed niczym się nie cofnie, żeby swój cel zrealizować. Na naród obłudny poślę go, a o ludu zapalczywości mojej przykażę mu, żeby brał łup. Czyli powie temu Asurowi, temu rózdze, jako pośle na obłudny naród, na chrześcijaństwo, żeby brał łup i wydzielał korzyści i kładł nad podeptani jak błota na ulicach. I teraz zauważmy 7 werset. Demaskuje tego Asura. Lecz on nie tak będzie mniemał i serce jego nie tak będzie myślało. Nie tak będzie myślało jak boskie serce. że on tutaj robi dobrą rzecz, że usuwa tych niegodziwych rzeczy, żeby się prawda i sprawiedliwość działy. Nie. Jego serca nie tak będzie, ponieważ on w sercu swoim ułożył, zaplanował, żeby wytracił i wykorzenił niemało narodów. Czyli Bóg mówi, że te siły anarchistyczne, swawolne, samolubne, to nie są wcale Bogu służyć. Oni to chcą niszczyć, żeby na ich miejsce swoje zaprowadzić. Więc Bóg ich wykorzysta, ale gdy on ich wykorzysta, kiedy oni wymierzą chrześcijaństwu to, co mu się należy, naleją mu w dwójnasób ten kielich, to potem Bóg się zajmie nimi i nimi. Bo mówi, że zwiada jego, ponieważ w jego sercu będą inne rzeczy. On ma samolubne swoje plany. Zaplanował, żeby wytracił i wykorzenił niemało narodów. Nie dla Pana, tylko dla samego siebie, dla swoich ideałów anarchistyczno-samolubnych i tak dalej. Piąty werset. Pan będzie wywyższony, bo mieszka na wysokości. Napełni Syjon sądem i sprawiedliwością. To wywyższenie Boga, o którym tutaj jest mowa, zaczęło się dopiero w Paruzji. Wtedy on dopiero zaczął napełniać Syjon, maluczkie statko, no i inne klasy po maluczkim statku. Sądem i sprawiedliwością zaczął ich napełniać. Sąd oznacza tutaj prawdę, a sprawiedliwość ducha tejże prawdy. Dopiero się stało dopiero od Paruzji, bo przez cały wiek Ewangelii prawda była tak stłamszona, była w tak minimalnej ilości, że całe nominalne chrześcijaństwo w wyniku tych swoich różnych błędów miało o Bogu takie poglądy, że jak wiemy, nominalny chrześcijanin to co, chciałby się z Bogiem spotkać, na przykład, żeby sobie porozmawiać? Nie. Od Boga z daleka. Bóg jest to tak pokazany jako straszny, okrutny i tak dalej, że ludzie normalnie do Jezusa, owszem, do Marii jeszcze sobie porobili jeszcze kogoś lepszego niż Jezusa, bo i Marię, i świętych, no jeszcze Jezus im się podoba, ale Bóg został tak wypaczony przez błędy nominalnego chrześcijaństwa, że z Bogiem ludzie nie chcieliby mieć raczej do czynienia. Jest pokazany jako mściwy, taki, który stworzył piekło i wieczne męki. I trudno, i nawet jeżeli ktoś mówi, że kocha Boga, to najczęściej jest to nieprawda. Bo gdyby ludzie kochali Boga, to by nie byli obecni takimi, bo mam na myśli nominalne chrześcijaństwo, to by nie było takie, jakie jest. Gdyby mieli miłość do Boga, to by się bardziej z tym Bogiem chociażby liczyli. Szacunek zwykły dla Niego by sprawił, żeby się nieraz zatrzymali, zanim zrobił te różne grzeszne rzeczy, te grzeszne słowa, a widzimy, że chrześcijaństwo na przestrzeni wieków robiło gorsze rzeczy niż poganie. Chociaż otrzymali prawdę, to prawda źle, prawda przyjęta przez samolubne serce robi więcej, będzie ignorancji być, wtedy nie może tak bardzo nagrzeszyć. To tak jak mniej więcej z urządzeniami skomplikowanymi. Gdybyśmy dali komuś broń bardzo skomplikowaną, a on nie wie, jak się zniszczenia zrobić z tego powodu. Urządzenie dowolne, które może ciąć błyskawicznie drzewa, ogromne budynki obala, no, dla otoczenia i może i dla tego samego człowieka. I podobnie było z chrześcijaństwem. Prawda przekorzystana dla zbudowania, dla reformy, tylko dla samolubstwa prowadzi do wykorzystania. Bo wtedy ten odcinek prawdzie jest mądrzejszy i zaczyna słabszyć. Chrześcijaństwo dało na przestrzeni wieków najlepszy przykład tego, jak źle przyjęta prawda, samolubnie wykorzystywana, może człowiekowi zaszkodzić, no ale to jest ich wina. Narody chrześcijańskie wzajemnie toczyły między sobą wojny. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, to chrześcijanie przeciwko chrześcijanom. Czy to w ogóle się w głowie mieści, prawda? Przecież religia powinna tych ludzi zbliżać. Już chrześcijańskie narody powinny, jeśli w ogóle walczą, to z pogańskimi narodami, ale wzajemnie, ze sobą. Niemcy piszą Gott mit uns, prawda? I proszą niemieccy księża o błogosławieństwo dla niemieckich żołnierzy, którzy idą zabijać chrześcijan katolików w Polsce na przykład, nie? Chrześcijanie, to nawet nie tylko chrześcijanie, tylko katolik niemiecki zabija polskiego katolika. Tego samego Boga mają, tego samego Boga proszą o błogosławieństwo dla swoich zmagań. No i co ma Bóg zrobić? Komu błogosławić, prawda? Jego niby dzieci proszą go o błogosławieństwo, żeby wzajemnie się mogły wybić. I kogo to wspierać? Już to widać, że jest to coś grubo, grubo nie tak. 6. Mądrość i umiejętność będzie utwierdzeniem czasów Twoich, siłą i obfitym zbawieniem Twoim, a bojaźń Pańska skarbem Twoim. Mowa jest o mądrości i umiejętności jako utwierdzeniu czasów Twoich. Tym, że utwierdzenie naszych czasów, bo to mowa o końcu wieku Ewangelii, kiedy ten system Babilonu idzie i będzie szedł w rozsypkę, także to, co dzisiaj mówimy, to jest w toku, ale nie jest jeszcze skończone. Jak widzimy, system Babilonu jeszcze istnieje, trzyma się, jeszcze nie wybił w 12 tego kilata, to są rzeczy, które są przed nami. I tym utwierdzeniem naszych czasów jest prawda paruzyjna i prawda epifaniczna. Ona nam daje utwierdzenie, siłę, podstawę, bo w obecnych czasach bez tych dwóch prawd, paruzyjnej i epifanicznej, dziecko Boże nie jest w stanie się ostać. Nie ma innej prawdy postępującej na czasie poza prawdą paruzyjną, epifaniczną. Ci, którzy tej prawdy nie znają, znają jakieś prawdy, ale nie znają prawdy na czasie. Nie są utwierdzeni na czasie, a w najbliższych czasach, które są przed nami, będzie to jeszcze bardziej potrzebne niż w tej chwili. Nie wiemy, jak będzie rozwój wydarzeń postępował, ale jesteśmy, możemy być pewni, że procesy niszczenia obecnego świata doprowadzą do takiego momentu, że nikt inny, poza tymi, którzy znają prawdę parauzyjną, a i szczególnie epifaniczną, nie będą znali odpowiedzi na pytania, co tu się dzieje i do czego to wszystko zmierza. Jeszcze póki co, to ludzie sami myślą, że jakoś to będzie i sobie trwa, a dojdzie do takiego momentu, że nie będzie odpowiedzi i żadne religie chrześcijańskie nie będą miały odpowiedzi również. Będą się działy rzeczy zadziwiające dla wszystkich. I tylko prawda na czasie będzie odpowiedział na te zagadki, które będą stawać przed ludźmi. Bez tych, że dwóch prawd nie będzie można się ostać prawdziwemu dziecku Bożemu. Jest to, ona jest siłą zbawienia ludzi.
Oprócz wykształcenia w dziedzinie,
im większe zło i deprawacja na świecie, tym zawsze jest niezbędna większa prawda dla ludu Bożego, która jest przeciwwagą tejże rosnącej deprawacji i zła. I więcej zła, błędu, deprawacji, to z drugiej strony Bóg daje więcej prawdy i ducha. Oczywiście, żeby z tego skorzystać, trzeba się pod to podpiąć. Co z tego, że władze mogą zapewnić pożywienie albo wodę gdzieś tam dla ludności? No trzeba po tą wodę pójść i ją sobie przynieść. Każdemu do domu nikt nie będzie tego roznosił. Podobnie jest z tym. Prawda jest podana, ale po prawdę trzeba sięgnąć. Bojaźń Pańska będzie skarbem Twoim. To chyba oczywiście wiem, bojaźń Pańska, to chodzi o tą cześć dla Pana, będzie Twoim skarbem. Jeżeli będziesz posiadał bojaźń Pańską, to będzie ona skarbem. W innym miejscu jest powiedziane, że ta bojaźń Pańska jest początkiem mądrości. Rozpoczyna mądre postępowanie człowieka. Ci, którzy nie mają bojaźni Pańskiej, nawet nie zaczynają być mądrzy. Mało tego, że nigdy pełni mądrości nie będą mieli. Oni nawet nie mają początku. Bardzo piękne również powiedzenie. Początkiem mądrości. I potem dopiero się ta mądrość rozwija i w niej wzrasta. Ale zaczyna się od bojaźni Pańskiej. Jak tego nie ma, to nie ma nigdy możliwości dojść do prawdziwej mądrości. A tu jest nazwana, że będzie skarbem, czyli znowu czymś bardzo cennym. Bo znowu w czasach ucisków, które są przed nami, pamiętam, jak sofoniarz mówi, kto się ostanie w tych czasach, prawda? I tam właśnie ci, którzy są Bogu oddani, ci, którzy w swoich sercach są po Bogu, to mogą się, mają szansę ostania się w tych czasach ostatecznych, które są przed nami. 7. Wracamy do świata, bo to była ta kwestia od 2 do 6 była poświęcona ludowi Bożemu, a teraz wracamy od 7 wersetu znowu do świata. Oto mocarze ich wołają, na dworze posłowie pokoju gorzko płaczą. Bezradność wodzów religijnych i politycznych tego świata wobec problemów, z którymi się stykają. Pamiętam, jak Bradusz w którymś tomie, chyba 4, pisze, porównuje próby zatrzymania wybuchu społecznego niezadowolenia, anarchii, tej rewolucji przez władze tego świata, do próby utrzymania pokrywki na garnku, a tam jest woda i cały czas od tyłu ogień tą wodę gotuje, prawda? Para się wzmaga i tą pokrywkę podnosi, bo szuka para ujścia i ktoś nie chce pozwolić, żeby ta pokrywka się podnosiła, no bo ta pokrywka to jest właśnie to bezpieczeństwo, prawda? Więc tak jest z góry, ją się tak przyciska, ona, ta para się znowu tam zbiera i znowu gdzieś tam podniesie, więc tam gdzie podniesie, to już rzucą się w to miejsce, przycisną, znowu to już zarobili, ale ciśnienie cały czas rośnie, bo ogień pod tym kotłem cały czas jest aktywny i pali się i pali. No to wiadomo, że dopóki ciśnienie jeszcze będzie mogło być opanowane, tylko miejscami będzie wybuchało, to oni tam polecą, przycisną w tym miejscu, chwilę będzie spokoju, a tam się zbiera para, więc znowu będzie szukała ujścia, to znowu tam wyskoczy i w końcu dojdzie do takiego ciśnienia, że tą pokrywkę wyrwie do góry, nie będzie siły, żeby ją utrzymać, nawet gdyby bardzo dużo się rzuciło na tę pokrywkę i je chciało zatrzymać. Bo ciśnienie ciągle rośnie. Ile można utrzymywać pokrywkę przed odpadnięciem, prawda, z gotującego się garnka, jeżeli cały czas się pod spodem gotuje ten ogień, a to jeszcze coraz większy ten ogień. To wiadomo, że jest to tylko do opanowania przez pewien czas. Możemy sobie spróbować zresztą na pokrywce normalnej, prawda? Włączyć i podkręcać cały czas gaz i niech idzie coraz większa para. W końcu nie będzie się trzęsło wszystko i z rąk nam wyleci. Tylko Jezus jest w stanie zaprowadzić pokój na ziemi. Dlatego w modlitwie Pańskiej powiedział, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Nawet najlepsi ludzie nigdy tego nie potrafią. A często do rządów nie idą najlepsi, prawda? Tylko najbardziej samolubni. A nawet gdybyśmy elitę wybrali tylko naprawdę, najbardziej prawych z możliwych ludzi, i tak im nic się nie uda. Dlaczego? Bo Izajasz w 32 rozdziale, czyli rozdział wcześniej, u mnie to jest na tej samej stronie jeszcze, mówi, daje odpowiedź w 17 wersecie, dlaczego najlepsi nawet ludzie nie będą w stanie zaprowadzić ładu i porządku. I będzie pokój dziełem sprawiedliwości, skutkiem sprawiedliwości odpocznienie i bezpieczeństwo, aż na wieki. Zobaczmy. Pokój będzie dziełem sprawiedliwości, a skutkiem sprawiedliwości odpocznienie, czyli takie rozluźnienie i bezpieczeństwo aż na wieki. Czy co ten werset mówi? No rzecz bardzo prosta. Mówi, że aby był pokój, odpocznienie, bezpieczeństwo, do którego świat dąży, prawda, cały czas, aż na wieki, to co musi być? Sprawiedliwość. Efektem, dziełem, skutkiem sprawiedliwości, którą trzeba zaprowadzić w relacjach międzyludzkich, będzie wieczny pokój, wieczne odpocznienie, wieczne bezpieczeństwo. Biblia mówi jednoznacznie, zaprowadźcie sprawiedliwość, a nie będzie żadnych problemów między wami. A kto zaprowadzi sprawiedliwość? Niesprawiedliwy człowiek tego nie zrobi. Bo go nie stać. Nawet gdybyśmy najlepszych wybrali, to nawet ci najlepsi są dotknięci niesprawiedliwością. Więc jesteśmy skazani na niepowodzenie, jeśli chodzi o nasze ludzkie wysiłki. Ludzie próbują na całym świecie, prawda, i mamy te różne organizacje dla pokoju, które no, mają, niektóre mają na pewno szczere chęci, no ale nawet te szczere chęci nic nie dadzą. A bardzo wielu ludzi nie ma nawet tych dobrych, szczerych chęci. Ale czy mają, czy nie mają, i tak wszyscy są skazani na niepowodzenie. Dlatego my jako lud Boży nie powinniśmy się nigdy angażować w zaprowadzanie porządku siłami człowieka, tylko powinniśmy się skoncentrować na życiu w Bogu i rozwijaniu się na podobieństwo Chrystusa, przygotowywaniu się do Królestwa Przyszłego, bo Bóg będzie nas potrzebował w Królestwie swoim jako narzędzia tutaj na ziemi, bo on się będzie musiał kimś posłużyć. Więc wybiera klasę ludu Bożego, które idą do nieba i one są już wszystkie w komplecie, a nawet są już w stanie duchowym i w tej chwili w ramach tak zwanej wieczerzy baranka, poznają prawdy, które będą mi potrzebne, które są mi potrzebne i będą potrzebne do zaprowadzenia ładu porządku na ziemi. Poznają prawdy na bieżąco. Nasz Pan szczęścią Kościoła jest w atmosferze ziemi. Co pewien czas wracają do Boga, bo dają różne dalsze instrukcje i przyjmują prawdy, które są mi potrzebne do prowadzenia świata do tego punktu kulminacyjnego, rozłożenia obecnego porządku rzeczy, a później mądrość niezbędną do ustanowienia się ludzi takich relacji, żeby wszystkich nauczyć sprawiedliwości i tą sprawiedliwość zaprowadzić. Dlatego mówimy, że Bóg poniżej sprawiedliwości nigdy nie zejdzie. Ktokolwiek się nie dojdzie do poziomu sprawiedliwości, nie ma prawa żyć w Królestwie Bożym. Bo każda osoba, która byłaby chociaż w jakimś malutkim stopniu niesprawiedliwa, będzie zarzewiem konfliktu, byłaby, bo w Królestwie tego nie będzie, więc mówimy warunkowo, byłaby zarzewiem konfliktu na wieczne. Bo jeżeli ja jestem niesprawiedliwy i z powodu mojej niesprawiedliwości zabiorę coś bratu, no to skrzywdziłem go. O czym ten brat myśli, jak ja go skrzywdzę? Zabiorę mu jego na przykład magnetofon, albo cokolwiek, co do niego należy, albo prawa jego mu ograniczę. Oto on myśli i słusznie, żeby to odzyskać, no bo to było jego. A jak jestem od niego silniejszym, to ja nie dam mu sobie tego odebrać. No to wtedy szuka co? Może brat następny młodszy jest, może on jest słabszy, to nie mogę odebrać tego, który mi zabrał, to sobie odbiję na tym słabszym ode mnie. Zabiorę i sobie będę miał prawa. I załóżmy, że mu się uda, bo następny brat jest słabszy. A nawet mu się uda, bo on tylko odzyska tyle praw, które ja mu zabrałem? Nie, zwykle odzyska więcej, ile się da. Więcej niż nawet stracił. Czyli zrobi kolejnego skrzywdzonego. Będzie już dwóch skrzywdzonych. On skrzywdzony przeze mnie, a następny przez niego. O czym myśli kolejny brat? No szuka może starszej siostry, prawda? Słabsza, starsza siostra, to można ją wykorzystać. No i jak się uda, to wykorzysta. Odbije sobie i z nawiązku sobie weźmie. I tak to się zaczyna. A potem nawet już nie pamięta, kto był ten pierwszy, kto skrzywdził. Kto zaczął? Gdzie jest ten, kto zaczął to całą szereg, prawda? No to wszystko potem każdego wykorzystuje, żeby jak najmniej. To jest właśnie dzisiejszy świat niesprawiedliwy. Każdy by kosztem drugiego by się wzbogacił, awans pracy kosztem drugiego, pieniądze kosztem drugiego, oszukać, okłamać, wynieść, coś potajemnie sprzedać, pohandlować, coś pokombinować, zataić, żeby tylko skorzystać. I nieważne, i tak przypadkowo grani tamtych, kosztem tego. Ci skrzywdzeni o niczym innym nie myślą, tylko żeby odzyskać i też nie patrzą nawet, tylko bo już nawet nie wiedzą, kto jest winien. Wszyscy są winni, wszyscy wzajemnie się gotowi okradać, oszukiwać. W Irlandii między protestantami i katolikami od 400 czy 500 lat jest stały konflikt. Dziecko katolickie nie może przejść ulicą protestancką. Dziecko protestanckie ulicą katolicką, bo zaraz będą rzucać kamieniami, a czasami wojsko i tam eskortuje te dzieci, tam wiemy, jak to wydane, prawda? Czy ktoś wie, czy oni sobie się zawinili? Ci ludzie mieszkają w jednym mieście, obok siebie. Często się znają z pracy, są niedalekimi sąsiadami, bo on mieszka na tej ulicy, tam się na innej ulicy. No i co? I z mieszkają w jednej społeczności, oni sobie na pewno nic krzywdy żadnej nie zrobili. Ale 400 lat temu ktoś tam zaczął. To już się w genach wchodzi, prawda? Z pokolenia na pokolenie. Wiedzą, że mają wroga, o tamten jest wróg. Ale co on nic nie, on nic sobie się nie zrobił, ale to jest wróg. To jest wróg i... Bo tam kiedyś ktoś komuś prawa czyjeś zabrał, pogwałcił, było właśnie, sprawiedliwość została naruszona. To pobudziło kogoś do odwetu i ci nawet nie wiadomo, kto kiedy zaczął. I tam próbują to jakoś łagodzić, prawda, i to jest najczęściej bezskuteczne. I to się dzieje w relacjach międzyludzkich osobiście, dzieje się między religiami, dzieje się między rasami. Świat islamu, prawda, uważa, że chrześcijaństwo mu zawiniło, prawda, głównie Stany Zjednoczone. No i może, że się mają rację, może Stany Zjednoczone wykorzystywały gdzieś tam te biedne kraje arabskie, może, więc oni może i tam gdzieś mają jakiś element słuszności. No dlatego, no, bomby, prawda, podkładać wszędzie, gdzie się da, bo uważają, że ktoś ich prawa naruszył, że ktoś narzuca swoją wolę, ktoś ich wykorzystuje, no i będą robić w całym świecie zamieszanie. Tak to się właśnie, dlatego Izajasz mówi, że sprawiedliwość musi być prowadzona. Tak, żeby nikt nikomu nie wchodził na jego prawa. Wtedy wszyscy będą zadowoleni, nikt nie będzie dążył do odebrania bliźniemu niczego, bo w ramach sprawiedliwości pamiętamy, co jaka następuje zasada. Że masz miłować bliźniego jak samego siebie. Wobec tego ty nigdy bliźniemu jego praw nie naruszysz. A bliźni tak samo myśli o tobie, więc nikt twoich praw nie naruszy. Czy zatem kiedykolwiek między wami może dojść do konfliktu? Nie ma możliwości. Jeżeli ty nie naruszysz jego praw, bo miłujesz go tak, jakbyś jak samego siebie i on te same uczucia ma wobec ciebie, nie macie, nigdy się nie zderzycie. I Bóg właśnie dlatego chce ludzi doprowadzić do tego stanu. I to jest jedyny sposób, więc wszystkie zabiegi ludzkości, które są zaprowadzić pokój umowami albo różnymi innymi traktatami, są bez sensu. To nie ma, nie ludzie, ale ludzie no, nie znają tego lekarstwa, prawdziwego lekarstwa biblijnego. My znamy, my widzimy, wiemy, że jako ludzie w tej chwili tego nie zrobimy, dlatego nie jesteśmy reformatorami w tym świecie. Nie podejmujemy daremnych wysiłków, bo nie możemy ludzi podnieść do poziomu doskonałego. A nasz Pan potrafi to zrobić. Wobec tego czekamy na Niego na skuteczny środek. Po co używać półśrodków, które tak naprawdę do celu nie doprowadzą? Jak ktoś nie zna prawdy, no to może używać półśrodków. Jak ktoś nie wie, że są piękne rzeczy, no to się może zadowolić byle czym i próbować tym. No to jak nie znasz prawdy, no to działaj. Ale my, którzy znamy prawdę, nie powinniśmy się angażować w rzeczy, które są z góry skazane na niepowodzenie, bo są półśrodkami, a nawet może ćwierć środkami. 8 werset, wracamy do naszego rozdziału Izajasza. Spustoszały drogi, przestaną ścieżką chodzić. Ten werset opisuje spadek wartości dzisiejszego chrześcijańskiego świata. Symbolicznie, spustoszały drogi, przestaną ścieżkami chodzić, złamał przymierze, znieważył miasta, a człowieka za nic nie ma. Tak symbolicznie opisany jest upadek wartości dzisiejszego świata. Brak zaufania, brak honoru, uczciwości, prawości, nieliczenie się z innymi w realizowaniu swoich celów, w domaganiu się tego, co im się należy, albo co im się wydaje, że im się należy, bo często im się ludziom też wydają. Ludzie mają tak skrzywione wyobrażenia, że sprawiedliwość jest wtedy, kiedy on dostaje na przykład 60% czegoś, a ten drugi 40%. To jest sprawiedliwe. Nawet nie wiedzą, co to jest sprawiedliwość. Tak ewidentnie, że nawet matematyki już na matematykę patrzą krzywo w swoim wypaczonym sercu. Miałem kiedyś okazję godzić małżeństwo, które się nie mogło pogodzić. Pobrało się ono w starszym wieku, to małżeństwo. Drugie tam kolejne w starszym wieku się pobrało. No umówili się, bo każdy ma swoją rentę, umówili się, że będą mieszkali, nie mieszkali w jednym mieszkanku, że będą mieszkali w tym mieszkaniu płacić czynsz porówno. No bo razem mieszkają, to połowę płaci jeden ze swojej renty, połowę drugi zrzucają się na ten czynsz po połowie. No i tak było. Ale po pewnym czasie żona doszła do wniosku, że to jest niesprawiedliwe, żeby oni płacili po połowie. Sprawiedliwe byłoby, gdy ona płaciła 20 zł mniej niż ten mąż. No i z tego powodu rozwód chcą robić, bo mąż mówi, że sprawiedliwość to po pół płacimy. Tak płaci, tak się umówiliśmy się, ale żona doszła do wniosku, że to nie jest sprawiedliwe. Jakiegoś, więc ja dowiedziałem się, że chodzi o te 20 zł, zaproponowałem dla dobra sprawy, że ja będę te 20 zł dodawał do waszego czynszu z mojej kieszeni, żebyście tylko nie mieli tego problemu, nie? No ale oczywiście nie przyjęła tej oferty, no bo to już aż tak strasznie jeszcze nie była zaślepiona, prawda? Niemniej jednak się nie pogodzili. Nie pogodzili się do dzisiaj o te 20 zł, ale tak myślę, że to chyba to był taki tylko może wymówka, nie wiem, ale tak to jest sprawiedliwość, jak ja płacę 20 zł mniej niż ten drugi. No to jest sprawiedliwe wtedy. Tak to bywa. Albo to jest taka sprawiedliwość jak dziecka małego w szkole, prawda? Dziecko jedno dostało czwórkę i ktoś mówi, to niesprawiedliwe, że on dostał czwórkę. Czemu? Bo ja dostałem dwójkę. Jak ja dostałem dwójkę, to jest niesprawiedliwe, żeby ktokolwiek dostał czwórkę. No ale jak on umie na czwórkę, to mógł dostać czwórkę, ale nie, to niesprawiedliwe. Nieważne, czy umie, czy nie umie, to niesprawiedliwe. Ja dostałem dwójkę, to on to nie może mieć czwórki, bo to niesprawiedliwe. 9 werset. Płakała i zwątlała ziemia. Opis ludzkości, rodziny ludzkiej, jak ludzkość w tym stanie upadku wartości wygląda. płakała i zwątlała ziemia. I zawstydzony jest Liban i uwiądł. Saron się stał jak pustynia, trzęsie się Basan i Karmel. Tu mamy różne słowa użyte, zaraz powiem, co one oznaczają. Te niepowodzenia wykazują bezradność w rozwiązywaniu problemów. Pan upokarza rodzaj ludzki, przygotowuje świat na przyjęcie jego własnej drogi zbawienia, czeka aż zaczną wołać do niego, tak jak mówi Psalm 107:28. Gdy wołają do Pana w utrapieniu swoim, z ucisków ich wybawia ich. Ale gdy wołają do Pana w utrapieniu swoim, świat do Pana nie woła. Świat na razie idzie po swojemu i ma nadzieję, że sobie poradzi. Wybory kolejne, jak ten zły, to zrobimy nowe wybory, przyspieszone czy normalne. Wybierzemy tych, co trzeba, będzie dobrze. No i zawsze jest ta sama historia, nie jest dobrze, więc kolejne wybory, kolejne. A Bóg będzie prawdę coraz bardziej podawał, aż zawołają do Niego. Jak zawołają do Niego, Pan nie jest głuchy. Pan, jak wiemy, wysłuchuje tych, którzy do Niego się zwracają. Mówi, że jest lepszym ojcem niż ojciec ludzki, no ale jest dla swoich dzieci. Dlaczego ma być dobry dla bękartów, prawda? Świat ludzkości jest taki, że chce żyć po swojemu, grzeszyć ile się da, a Bóg ma być na usługi tych grzeszników. Ma im sprzyjać, błogosławić, nie dawać suszy, nie dawać powodzi, huragany ma Bóg powstrzymywać, ma wypadki różne też blokować, żeby nie miały miejsca, żeby oni mieli, swobodnie mogli grzeszyć sobie, prawda? Jak kiedyś brat Lester powiedział, że jak przychodzi weekend w Ameryce, piątek po południu, to autostrada do Las Vegas, a Las Vegas to same nocne kluby i hazardy i rozpusta, to samochód mówi zera krzyż zderzaku. Autostrada cztery pasy w jedną stronę, wszystkie zajęte, ale jest zera krzyż zderzaku, ciągną na weekend. Ci, którzy tam mają w promieniu kilkuset kilometrów, nie, no to się im opłaca pojechać, no i do Las Vegas wszystko, tam szaleją przez weekend i wracają potem do ciężkiej pracy. Żyją dobrobycie, mają wszystko, co potrzeba, no i Bóg im jest tylko potrzebny, żeby czasami jak terroryści by chcieli na jakąś wieżę zaatakować, to Bóg ma ich przytrzymać, tych terrorystów, żeby wieżę nie zaatakowali. I Bóg ma różne inne usługi, huragany powstrzymywać i tak dalej. A oni będą sobie grzeszyli jak chcą i Boga mieli, mają bardzo daleko. Wobec tego, gdy będą doprowadzeni przez uciskiem do stanu, kiedy będą do niego wołać, to Pan się odezwie i rodzaj ludzki, chociaż oni nie są w nim przymierzu, uratuje, bo rodzina ludzka jest tą zginioną owcą, o której mówi nasz Pan w jednej ze swoich przypowieści. Tenże Liban, o którym mówi tenże werset, to są wodzowie chrześcijaństwa. Zawstydzeni, bo nie mogą się obronić przed prawdą i coraz bardziej nie będą się mogli obronić. Saran to społeczeństwo chrześcijańskie, które wygląda jak pustynia. Pustynia bez duchowości. Pustynia to nie ma życia. Chodzi tutaj o życie duchowe. Jak pustynia, czyli bez duchowości, bez prawdziwej wiary, ze świeczeni do granic, prawda, ostatecznych. To, co nasz Pan powiedział, że gdy wróci w Adwencie drugim, to czy znajdzie wiarę na ziemi? Na pewno nie miał na myśli brata Russella, prawda? Ani malutkiego statka wokół niego. Czy znajdzie wiarę u brata Russella i malutkiego statku, który się wokół niego zbiera? Miał na myśli nominalne chrześcijaństwo, ten nominalny chrześcijański dom, który był jego domem. Pamiętajmy, że nasz Pan odrzucił nominalne chrześcijaństwo kiedy? Dopiero w 1878 roku. 4 lata po swoim powrocie. Czyli nominalne chrześcijaństwo przez te długie lata, pomimo swoich odstępstw, było ciągle tym kubkiem złotym w ręku Pana. I w tymże chrześcijaństwie Bóg powoływał różnych reformatorów, oni próbowali dzieło reformy zapoczątkować, to się nie udawało. Wszystkie ruchy, jakie oni rozpoczynali, były zamieniane na sekty, powstawały zamiast ruchu jednego prawdziwego, który by oczyścił prawdę, powstawały tylko kolejne kościoły. No to mamy ofiary księżniczki Ewangelii, prawda, jak to znacie, to wiecie, jak te próby reformowania systemu nominalnego na przestrzeni wieków były niepomyślne, bo co Bóg zapoczątkował ruch malutkiego statka, dając jakąś szafarską doktrynę, ona zrobiła pewne dobro, ale ono się zwykle kończyło na tym, że powstawał tylko nowy system religijny, nowy kościół, który owszem, tą prawdę najczęściej, chociaż czasami nie w całości, ale przyjmował tą jedną, ale blokował jakiekolwiek dalsze reformy. Uważał, że cała reforma, jaka miała być wykonana, to jest ta jedna prawda, którą oni mają u siebie. Baptyści, że to nie chrzest dorosłych, wszyscy inni, to na przykład luteranie, że wiara i tak dalej. A Bóg chciał zapoczątkować ruch malutkiego statka, który oczyści prawdę ze wszystkich tych błędów, które wokół niej narosły. Tylko używał do tego różnych reformatorów, bo każdy z nich miał z innego punktu widzenia wnieść coś do tego. I to się Bogu nie udawało przez cały wiek Ewangelii. Jest bardzo ładnie pokazane w tym, jak Anna, prawda, nie mogła mieć dzieci. A Fenenna, jej konkurentka, prawda, miała te dzieci, czyli właśnie Anna, czekała ciągle z narodzeniem dziecka, w końcu się Samuel jej urodził, ale bardzo, bardzo dużym opóźnieniem. A tamta rodziła Fenena dzieci. I Fenena rodziła dzieci, to Fenena właśnie pokazuje sług tych nie do końca wiernych, którzy ciągle dawali z siebie nowe różne sekty kondominalnego chrześcijaństwa, a Anna nie mogła urodzić prawdziwego ruchu malarskiego statka, aż się narodził Samuel, czyli ruch malarskiego statka z czasów Paruzy, który się w końcu urodził i ona powiedziała, że odda go na służbę Panu i nie będzie ścięte jego włosy, czyli że nie pozwoli sobie odebrać swoich władz, że nie pozwoli, aby ten ruch malarskiego statka w końcu po tylu latach oczekiwania, żeby znowu został zanieczyszczony błędem, jak to się stało z wszystkimi innymi ruchami malarskiego statka wcześniej. No i brat Russell nie pozwolił na to, żeby ruch malarskiego statka został zanieczyszczony błędem, żeby się stał kolejnym kościołem, kolejną sektą, która się obroni, obstawi płotem sekciarstwa, będzie przepinała wszystkich innych, którzy inaczej wierzą, że są odrzutkami, że są niewiernymi, że są, nie są dziećmi bożymi i zamknie się tylko w tej prawdzie, którą otrzymała. Gdyby Russell tak zrobił, to nigdy sam nawet Paruzy by nie dostał do dalszych praw. Wiemy, że on stopniowo dochodził do coraz większych praw. A później, czy byłaby ciąg dalszy prawda epifaniczna? Nie byłoby. Czyli widzimy, że mamy tutaj na ten dowód, że ruch, który mamy w powiacie Russellu, który do dzisiaj w ruchu epifanicznym trwa, jest tym ruchem prawdziwym, bo zupełnie inna droga niż wszystkich innych systemów religijnych. Wszystkie inne systemy religijne na przestrzeni wieków po swoim powstaniu zamykały się w sektę, nie dopuszczały żadnej nowej prawdy, tak jakby już nic więcej, ni Bóg nie miał do powiedzenia, tak jakby prawda już nie miała w ogóle postępować i rozwijać i zatrzymały się na tej prawdzie, którą w danym momencie przez ich głównego reformatora Bóg podał. To tak by wyglądało, gdyby brat Russell zamknął się na prawdzie tej początkowej, że nasz Pan wraca w drugim adwencie jako istota duchowa. Wiemy, że to była taka główna pierwsza prawda paruzji, bo oni wszyscy oczekiwali powrotu Pana w ciele. Nie przyszedł w tym czasie, kiedy się spodziewali. Brat Russell zaczął analizować te wszystkie rzeczy, dlaczego nie przyszedł. Okazało się, że nie przyszedł, no bo oczekiwali go nie tak jak trzeba. I napisał broszurkę cel i sposób powrotu naszego Pana, że to jest powrót duchowy. No i gdyby brat Russell był sekciarzem, tak jak wszyscy inni, to by się ograniczył tą prawdą i by zrobił sobie jakąś tam grupę o takiej czy innej nazwie, która by podkreślała, że Pan wraca duchowo, a wszyscy inni czekają na powrót Jego cielesny. I to jest nasza prawda i koniec już. No i co? A i koniec, a przecież czy Bóg ma jeszcze inne prawdy. Ścieżka sprawiedliwego im dalej, tym jaśniej świeci. W miarę upływających lat, szczególnie pod koniec wieku Ewangelii, na przełomie wieku Ewangelii i wieku tysiąclecia, mamy szczególnie dużo prawd, bo tu się dużo dzieje. Bo się kończą pewne klasy, pojawiają się nowe, aż w końcu cały świat ludzkości musi być zbawiany. Wobec tego wiadomo, że tu się musi dużo dziać. To nie jest taki jak w XV-XVI wieku, że było malutkie statko i przez setki lat nic się nowego nie działo poza kolejnym wyborem członków tego ciała. Tam rzeczywiście mógł być regres i mogło to trwać długo, te same prawdy były wystarczające i tak było przez wieku Ewangelii. Ale w Rzymie pod koniec, kiedy były różnych zmian w ludzkim planie, to było postępować do przodu i Baduszel był otwarty. Natomiast wiemy, jak często sam zmieniał swój pogląd, jak mówił, że to, co uważał wcześniej, było niedojrzałe, jak pod koniec paruzji pewne poglądy zmieniał, chociażby to, że w roku 14 spodziewał się wcześniej, że rok 14 będzie już końcem obecnego porządku rzeczy, że będzie Królestwo Boże, a że według Kościoła w jakiś sposób do 14 roku umrą wszyscy, ale w roku już 3-4 lata wcześniej zauważył, doszedł do wniosku, że nie należy się tego spodziewać, bo dużo ludzi naprawdę przychodziło. I widział, że to niemożliwe, żeby do 14 roku ci nowo przychodzący już zakończyli swój rozwój jako nowe stworzenia. 2-3 lata po poświęceniu? To niemożliwe. Nasz Pan 3 lata jako nowe stworzenie się rozwijał i on jest wielkorodzistą. W ciągu 3,5 roku rozwinął się jako doskonałe nowe stworzenie. Drugim wielkorodzistą, o którym wiemy, jest Szczepan. On trwał w poświęceniu 9 lat i został ukamienowany, czyli był gotowy już po 9 latach bycia w prawdzie, jego nowe stworzenie było w pełni rozwinięte. Ale to też rekordzista. Można powiedzieć, że chyba z ludzi chyba największy, bo nawet żaden z apostołów tak krótkie, nie miał takiego krótkiego stażu. Nie wiemy, w którym momencie Paweł był już gotowy, ale na pewno był gotowy wcześniej niż umarł. Jeszcze Pan gdyby mnie go zatrzymał dłużej, no bo miał pewnie coś do zrobienia Paweł, jeszcze dla innych. Ale pisze Paweł, prawda, że wiarę wykonałem, bój dokonałem, wiarę zachowałem, odłożona jest mi korona żywota. Jeszcze żył wtedy Paweł, a już pisał o sobie, a jako natchniony wiemy, że nie kłamał na pewno, pisał o sobie, że wypełnił wszystko i już ma odłożoną koronę. Czyli mógłby umrzeć, ale jeszcze jakiś czas żył, no bo Pan chciał przez niego jeszcze coś dokonać. Też pewnie Paweł należał do tych rekordzistów, ale chyba więcej niż 9 lat mu to zajęło. No bo Paweł miał pewien problem, którego nie miał Szczepan, prawda? Paweł miał prawdopodobnie problem z zbyt dużą opinią o sobie, pewne skłonności do pychy, które go blokowały w ogóle do przepoznania prawdy. Po poznaniu prawdy on 3 lata stracił już po oślepieniu zmysłów, 3 lata stracił na to, żeby się przełamać w środku, bo po tym jak stracił wzrok, udał do Arabii, 3 lata nic nie robił, tylko przeżywał wewnętrzną przemianę. Co to się w ogóle stało? Co to z jego życiem będzie? Jak to było, że on był takim wrogiem, a co to się okazało, że to inaczej? I przełamywał się człowiek 3 lata i 3 lata już poleciało. Zamiast 3 lata być sługą tym, to musiał 3 lata się przełamywać, a potem był, no wiem jakim Paweł był sługą, ale zajęło mu to więcej lat, no bo część swojego życia stracił na prześladowaniu, 3 lata stracił na przełamywaniu się po tym utracie wzroku, a resztę życia już poświęcił, już nie stracił, resztę życia już poświęcił na rozwijanie nowego stworzenia w intensywnej służbie dla Pana. Tak, mówiliśmy o tym Saranie. Basan i Karmel, to jest mowa o klerze chrześcijańskim. W Basanie jest pokazany kler, a w Karmelu misjonarze tegoż kleru, którzy jeżdżą i próbują tę wiarę chrześcijańską krzewić na ziemi. Oni są wszyscy potrząsani. Izajasz 13:13. Dlatego zatrząsnę albo potrząsę niebem, a poruszy się ziemia z miejsca swego w rozgniewaniu Pana zastępów i w dzień popędliwości gniewu Jego. Tak o tym potrząsaniu mówi. A gdybyśmy zajrzeli do Joela 2:10, to przeczytamy tam tak. Przed obliczem Jego ziemia zadrży, niebiosa się poruszą, słońce i miesiąc, czyli księżyc, prawda, się zaćmi, a gwiazdy powściągną jasność swoją. No to potem wiemy, że nasz Pan mówił również o tym słońcu, o księżycu, czyli że prawdy Starego Testamentu, Nowego Testamentu nie będą dawały światła, że gwiazdy, w sensie nauczycieli religijnych również nie będą jaśni ani zrozumiali. I chyba w liście do Żydów to samo jest powtórzone w 12 rozdziale, ale zajrzę tam. Ale o ile kojarzę, to jest to powtórka tego, że nasz Pan, że Bóg mówił, że jeszcze raz poruszy, prawda, niebem i ziemią. 26, 12 rozdział, 26 do 29, którego głos na on czas, tu chodziło o to, kiedy Izrael stał pod górą Syna, to co mówiłem na wstępie, góra się trzęsła, kurzyła dym, a ludzie bali się przerażeni. I mówi, że którego głos na on czas, tam wtedy przy Synaju, poruszył ziemią i teraz obiecał, mówiąc, że jeszcze raz poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem, to wiemy te systemy religijne. A to, że mówi jeszcze raz, pokazuje zniesienie rzeczy chwiejących się jako tych, które są sfałszowane, aby zostały tylko te, które się nie chwieją. Te, które są oparte na prawdzie i sprawiedliwości. A prawie nie ma takowych na świecie, dlatego to poruszenie, aby rzeczy sfałszowane, nie oparte na prawdzie i sprawiedliwości upadły, oznacza upadek wszystkiego. Przecież przyjmując królestwo niechwiejące, miejmy łaskę, przez którą służmy przyjemnie Bogu, z czcią i pobożnością, albowiem Bóg nas jest ogniem trawiącym. Dziesiąty werset. Teraz powstanę, mówi Pan, teraz się wywyższę, teraz się podniosę. Powstawanie i wywyższanie Boga po stuleciach ohydnych błędów na Jego temat. W prawdzie parauzyjnej i epifanicznej Bóg powstaje i się wywyższa. Pierwszy ten epifaniczny, który mamy po polsku, prawda, o Bogu, czyż nie wywyższa Boga w Jego istocie i charakterze? Kto takie dzieło kiedykolwiek napisał na temat Boga? Nie ma takiego dzieła. I w świecie nikt czegoś nigdy nie napisze. Sądzę nawet, że nawet nigdy w przyszłości nikt takiego czegoś nie napisze. To jest Bóg, jak wiemy, jak widzimy, postępuje w ten sposób, że w miarę rozwijającego się Jego planu, kiedy przychodzi do nowych wieków, to Bóg dodaje, owszem, pewne prawdy na czasie. Kiedy był wiek żydowski, był Stary Testament. Potem dodał Nowy Testament na wiek Ewangelii, ale czy Stary Testament odszedł? Nie odszedł. Dodał. A gdy w wieku tysiąclecia dopisze nową księgę, która będzie mówiła o Nowym Przymierzu, o jego warunkach na wiek tysiąclecia, to czy Stary Testament i Nowy Testament odpadną? Nie. On doda kolejną księgę, która będzie miała prawdę na tamten rzecz, ale będzie wszystko powiązane z tymi dwoma poprzednimi. W boskiej mądrości to wszystko jest od dawna zaplanowane. Najlepszy dowód na to, że tak będzie, jest chociażby to, że w małym okresie, który jest nazwany nocą po dniu tysiąclecia, poranek tysiąclecia, dzień tysiąclecia, czyli w tysiąclecie będziemy bazowali na Nowym Testamencie, no i te dodatkowe prawdy, które Bóg uzna za właściwie dodać, bo to jest dzień, słońce świeci, a w nocy, w małym okresie, po tysiącleciu, światło z gości będzie próbowany w oparciu o Stary Testament, bo tam siedzi Księżyc. Więc prawdy Starego Testamentu będą podstawą, co zresztą jest bardzo logiczne, bo świat ludzkości musi być próbowany pod względem sprawiedliwości, bo to będzie dla nich próba po Nowym Przymierze. A sprawiedliwość to nic innego jak zakon. I te wszystkie rzeczy wrócą znowu. Przecież zresztą zawarcie Nowego Przymierza to jest antytypem zawarcia Przymierza Zakonu akurat. Nowe Przymierze z ludzkością będzie miało też swoje 10 przekazań, które tam będą, które będą antytypem tych 10 przekazań, które są podane w Starym Przymierzu. Także te prawdy powrócą. I myślę, że takiego dzieła, które Brad Johnson napisał o Bogu w postaci pierwszego tomu epifanicznego nikt nigdy nie napisze, bo Bóg już napisał takie dzieło. On powie, odeślę świat ludzkości, żeby sobie poczytali. Co brat Johnson, co poprzez swoje narzędzie, pod koniec jego Ewangelii, w ramach powstawania i wywyższania się po okresie ohydnych błędów na jego temat, Bóg podał przez swoje narzędzia. Bóg się na pewno nie będzie powtarzał. Podał prawdę, prawdy i te prawdy będą służyły i obecnie, i będą służyły całej ludzkości w przyszłości. Psalm 12 od 2 do 9 jest tutaj stosowny do przytoczenia. Ratuj, Panie, bo już nie staje miłosiernego, a wyginęli uprzejmi synów ludzkich. Każdy mówi kłamstwo z bliźnim swym, usty pochlebnymi dwojakim sercem mówią. Niechajże Pan wytraci wszystkie wargi pochlebne i język mówiący rzeczy wyniosłe, którzy mówią językiem naszym zwyciężymy, a usta nasze są przy nas, któż jest Panem naszym? Dla zniszczenia ubogich i dla wołania nędznych teraz powstanę, mówi Pan, postawię w bezpieczeństwie tego, na którego sidła stawiają. Słowo Pańskie są słowa czyste, jak srebro wypławione w piecu glinianym, siedmiokroć przelewane. Ty, Panie, zachowaj ich i strzeż ich od rodzaju tego, aż na wieki. Ze wszystkich stron niepobożni krążą, gdy wywyższeni bywają najpodlejsi między synami ludzkimi. Ten fragment mówi o złym stanie obecnego świata i o powstaniu Boga. 11. Poczniecie plewy, tu znowu lekko tłumaczenie zmieniam, bo w starym przykładzie było źle przetłumaczone. Poczniecie plewy, porodzicie ścierń, duch wasz was pożre jak ogień. Poczniecie plewy. Swoimi błędami stworzycie imitację chrześcijan. Nasz Pan mówił o tym jako o konkolu. Czyli kto to jest? To są ci, którzy przybliżają się ustami do Boga, ale sercem są bardzo od Niego daleko. Porodzicie ścierń? No cóż, skoro poczniecie plewy, no to co się zrodzi? Ścierń. Jakie nasianie, taki plon. Będzie nadawał tylko do zniszczenia. O tym zniszczeniu. Pożre was jak ogień. Ten duch wasz to wasze własne nauki, wasze własne doktryny. Pożrą was jak ogień, bo gdy dojdzie do konfrontacji z prawdą, to te wasze błędy w wyniku konfrontacji z prawdą zniszczą was samych. Pamiętamy jeden ze znaków, jakie Bóg dał Mojżeszowi, który przez Arona te znaki pokazywał i poszli do Faraona i pamiętamy, że Aron rzucił laskę, ona zamieniła się w węża, nie? A potem drugi schwycił go za ogon, wróciła do laski. No, on rzucił laskę, zamieniła się w węża, a dwóch magików Faraona zrobiło to samo. Też rzuciło laskę i węża się zamieniło. I co się potem stało? To były dwa węże. I wąż Arona połknął tego węża, którego rzucili ci magicy. Co to pokazuje? Rzucenie tejże laski. Laska to jest w ogóle władza. Więc tym znakiem dla ludu Bożego, jednym z tych trzech znaków, jakie Bóg dał, były nauki o dozwoleniu zła. Laska to jest boska władza, moc. Bóg przez Kościół prawdziwy paruzji, przez brata Russella, pouczył lud Boży, jak to się stało, że na ziemi jest tyle zła i grzechu. Że jest to wynikiem porzucenia przez Boga władzy, Jego władzy w tym świecie. Rzucenie laski. W wyniku tego, że Bóg nie sprawuje władzy w tym świecie, że laska z Jego rąk została rzucona, zamieniła się ona w grzech, w zło, w węża. A jak Bóg znowu ujmie tą laskę, czyli grzech za ogon chwyci, znowu stanie się laską. Czyli gdy Bóg poprzez Chrystusa przejmie władzę w rodzinie ludzkiej, znowu zaprowadzi ład i porządek. Znowu będzie władza Jego to obecna, już nie będzie grzechu. Grzech zniknie. To są prawdy paruzyjne. Takie proste rzeczy, ale świat tego nie rozumie. Że ludzie dzisiaj nie wiedzą, skąd jest zło, odpowiedź, skąd się wzięło zło, dlaczego Bóg na zło dozwala, gdzie jest Bóg, jak tyle zła, tyle nieszczęść się dzieje, a Bóg nie milczy, nic nie robi, to jest, nie ma go i próbuje jakoś to wyjaśniać nieudolnie. A prawdy paruzyjne w bardzo prosty sposób to wyjaśniają, że zło w obecnym świecie jest wynikiem porzucenia przez Boga władzy w rodzinie ludzkiej, która poszła drogą nieposłuszeństwa i idzie po swojemu. Bóg nie jest reprezentowany w władzach obecnego świata. Jest tylko w swoim ludzie, który wybiera, ale oni nie są władcami tego świata. Lud Boży. Kiedyś będą, niebawem, kiedy Bóg ujmie królestwo i zaprowadzi swoje władze. I duchowe, i ziemskie w postaci starożytnych godnych. Póki co, boska władza, Bóg nie sprawuje władzy w obecnym świecie, dlatego jest wąż, jest grzech i tego jego konsekwencje. Wobec tego, a ten wąż, którego dwóch magików zamieniło, gdy rzuciło, to reprezentuje co? Nauki tego świata na temat dozwolenia zła. Tak samo. Tak jak wąż Arona pokazuje nauki prawdy o dozwoleniu grzechu, skąd się to zło i grzech wzięło i dlaczego ono jest, Dlaczego Bóg tego nie usuwa? Tak i świat próbuje coś tam tłumaczyć, to zło. Ale nauki świata są tak na dużo niższym poziomie niż nauki prawdy, że wąż prawdy, te nauki prawdy pochłaniają te wszystkie niszczą. To tak samo będzie kiedyś pod każdym innym względem. W obliczu konfrontacji prawdy ich nauki same ich zniszczą, bo obnażą ich nieudolności, kłamstwo i błąd. 12. I będą narody jak wypalone wapno. Będą jak ciernie wycięte, ogniem spalone. Wypalone wapno. Woda prawdy podniesie temperaturę tak wysoko, aż stopi zatwardziałość ich serca, doprowadzając ludzi do harmonii z zasadami królestwa. Czyli ci, którzy są pokazani w wypalonym wapnie, to są ci ludzie, którzy w wyniku ucisku zreformują się na lepsze. Wapno, wypalone wapno, czy to, co w nich złego, zostanie wypalone i nastąpi reforma ku lepszemu. Natomiast druga grupa osób, bo tutaj widzimy, że jest powiedziane, że będą narody jak wapno i jak ciernie, czyli mówi o narodach, że się podzielą na dwa rodzaje. Jak wapno, to ci, którzy się będą chcieli reformować, bo wapno w łuźnisk wypali w nich to wszystko, to zło, ale będą tacy tak jak ciernie, uparci, zatwardziali, niechcący poddać się reformie. Ci, jeżeli będą opierać się przez 100 lat, to wiemy, że będą ginąć w którąś śmiercią w 100 latach, a jeżeli trochę się ugną i przeżyją tą śmierć w 100 latach, no to są zagrożeni jeszcze małym okresem, jeżeli ta reforma w nich nie będzie prawidłowa. 13. Słuchajcie, którzyście daleko, co mu czynił, a bliscy poznajcie moc moją. Ci, którzy są daleko sercami, najwyżej ustami są blisko, powinni słuchać, co Bóg czyni w ucisku. Czyli Bóg się zwraca, słuchajcie wy, nominalni chrześcijaństwie, którzyście daleko sercami, najwyżej ustami blisko jesteście, no i słuchajcie także poganie. Czyli innym słowy, przypatrujcie się uciskowi i uczcie się z tego ucisku. Myślcie, co się dzieje. A ci, którzy jesteście blisko, tak, ci blisko, poznawajcie moc moją. Ci blisko to są przynajmniej usprawiedliwieni z wiary, wierzący, no a jeszcze w najpełniejszym tego słowa znaczeniu poświęceni. Ci mają nie tylko słuchać, ale i poznawać, czyli potwierdzać, ogłaszać moc Boga w obalaniu systemów błędu. 14. Zlękli się na Syjonie grzesznicy, strach zdjął obłudników mówiących, któż z nas ostać się może przed ogniem pożerającym, któż z nas ostać się może przed płomieniem wiecznym. Grzesznicy na Syonie, to ci w kościele nominalnym, zlękli się bardzo, bo chodzą w ciemności. Nie mają poparcia i oparcia prawdy. Obłudnicy, hipokryci, którzy udają chrześcijan. I cóż oni mówią w tym swoim strachu? I to będą mówili coraz bardziej głośno. Któż z nas ostać się może przed ogniem pożerającym? Któż z nas ostać się może przed płomieniem wiecznym? Ogniste próby i niszczenie czasu ucisku będą trwać do końca procesu niszczenia. Aż zniszczą wszystko, co ma być zniszczone. Nasz Pan, pamiętamy, powiedział, że robak ich nie zdechnie, a ogień nie zgaśnie, dopóki nie dokona całego dzieła zniszczenia. Ten robak i ten ogień to była aluzja do tego, jak w Gehennie, w dolinie, która była opodal Jerozolimy, były niszczone odpadki miejskie, prawda? Do niej wyrzucali różne odpadki, w tym także jakieś resztki pokarmu. To robactwo się zalęgało, a oni czasami jeszcze rzucali siatkę i ogień też tam palili, żeby spalać to, no bo to fermentowało i nie był, ani świeży zapach nie był i zarazki się tam tworzyły. Więc robactwo jadło, co mogło zjeść, a co pewien czas ogień też tam był rozniecany, żeby spalić te wszystkie odpadki. No i wiadomo, że dopóki robak miał co jeść, to żył. A ogień, dopóki miał co palić, to palił się. No, ogień nie zgaśnie, dopóki nie wypali wszystkiego. Dopóki jest paliwo, ogień będzie się palił. Podobnie robak, dopóki ma na czym żerować, to będzie istniał. Dlatego gdy nasz Pan mówił, że robak ich nie zdechnie, a ogień nie zgaśnie, to powiedział, że w tym, że robaku i w tym ogniu są pokazane narzędzia, których Bóg użyje do niszczenia. Dopóki będzie co niszczyć, narzędzia, które mają niszczyć, będą istniały. Ten symboliczny robak i ogień. Robak nie zdechnie, ogień nie zgaśnie, dopóki nie dokonają dzieła. A werset 15 mówi, kto się może ostać, bo pytanie zadali ci obłudnicy na Syonie. Ten, który chodzi w sprawiedliwości, a mówi, co jest prawego. Który się zyskiem niesprawiedliwym brzydzi, który otrząsa ręce swe, aby darów nie brał, który zatyka uszy swe, aby nie słuchał o rozlaniu krwi i zamyka oczy swoje, aby nie patrzeć na zło. Ten, który chodzi w sprawiedliwości i mówi, co jest prawego. Tak jak chodził nasz Pan w sprawiedliwości i mówił, co jest prawego. Ten, który brzydzi się zyskiem niesprawiedliwym. Z oszustwa. Które ludzie często, prawda, jak mówiliśmy, w dzisiejszym świecie, nikt na to nie patrzy, czy to uczciwe, czy nieuczciwe, byle dla mnie było korzystne. Tak zwana etyka, czy moralność sytuacyjna. Co jest moralne? To, co jest dla mnie korzystne w danej sytuacji. Taka jest moralność w większości ludzi. Nie bierze darów, czyli łapówek. Oczywiście tu nie tylko zawsze chodzi o finansowe rzeczy, także chodzi na przykład o łapówki w postaci pochlebstw, różnych stanowisk, które komuś dla komuś się rozdzielać. Także, między innymi nie tylko w świecie, a także i w kościele. Słyszałem o przypadku pewnego brata, który zmienił swoje przekonania z epifanicznych, w których głosimy, że nie ma już wysokiego powołania, nie ma już nowych stworzeń na ziemi, na tych, którzy bracia wolni wyznają, że jest wysokie powołanie, bo bracia wolni zaoferowali mu funkcję przedstawiciela w Brazylii. No i mu się chciał być przedstawicielem w Brazylii, jakieś stanowisko i zmienił swoje poglądy i wierzy, że jest wysokie powołanie, chociaż przez lata wierzył, że nie ma, bo znał prawdy epifaniczne, ale dla stanowiska mógł zmienić swoje poglądy. Który nie słucha o rozlaniu krwi. Znowu, na pewno nie chodzi o taką koniecznie dosłownie, bo trudno, żeby ktoś z ludu Bożego, prawda, chciał kogoś nie zabijać, więc tu nie chodzi głównie o to, że my nie mordujemy ludzi fizycznie. Rozlaniu krwi to głównie przez zabijanie dobrego imienia innych, tak jak to w świecie jest praktykowane. Możemy coś o kimś innym złego powiedzieć, ale tylko wtedy, gdyby niepowiedzenie tego było dla kogoś szkodliwe. Czyli na przykład wiemy o pewnej rzeczy, na kogoś temat, to nie jest rzecz pozytywna, tylko negatywna. Nie rozpowiadamy ją dla samego plotkowania, żeby ją rozgłaszać, bo lubimy sobie mówić, tylko możemy wtedy powiedzieć, kiedy widzimy, że ta osoba mogłaby kogoś skrzywdzić. Wtedy z właściwą rzeczą pójść do tej osoby, która jest zagrożona i powiedzieć, czy wiesz, że ten człowiek na przykład oszukuje, że on już, nie, to widzę, że jakieś interesy chce się robić, a ja wiem o tym, że on już dwóch czy trzech innych osób oszukał, wziął pieniądze, nie wywiązał się z tego, do czego wziął, więc ja się informuję, bo dlaczego masz być stratna? Wtedy możemy powiedzieć. I który nie patrzy na złe. Jeszcze ostatnia jego cecha. Oczywiście znowu nie chodzi o napatrzenie na złe w ogóle, no bo trudno nie patrzeć na złe w dzisiejszym świecie. Chodzi o nie patrzenie na złe z uznaniem. Nie patrzeć na zło z uznaniem. Tak jak jest powiedziane o Bogu. W Abakuka 1,13 jest o Bogu powiedziane tak. Czyste są oczy Twoje, także na złe patrzeć i bezprawia widzieć nie mogą. Czy możliwe, że Bóg nie widział bezprawia na świecie? To przecież widzi. Z tego powodu się gniewa na świat, prawda? Mówi, że z tego powodu powstanie w popędliwości swojej, to wszystko zniszczy. Przecież widzi. No ale gdy... Abakuk mówi, że nie widzi, że Twoje oczy nie mogą patrzeć na zło. No wiadomo, rozumiemy, nie mogą patrzeć na zło z uznaniem. To nie znaczy, że Bóg jest ślepy i nie widzi zła, które się dzieje. Ale nie przegląda się temu z uznaniem. Czy tak jak mówimy, ja nie chcę o tym słyszeć, prawda? Jak czasami mówimy, ja nie chcę o tym słyszeć, czyli prawda, ja nie aprobuję tego. To nie znaczy tego, że ja w swoich uszach niekoniecznie tego nie chcę słyszeć. Tylko nie chcę o takich rzeczach w ogóle mówić, to ja odrzucam takie złe rzeczy. Czyli wracamy, czyste są oczy Twoje, także na złe patrzeć i bezprawia widzieć nie mogą. Dlaczego zatem patrzysz, ono nawet następne pytanie wskazuje, że jednak patrzy. Bo dlaczego zatem patrzysz na czyniących przewrotność? I Abakuk pyta, Twoje oczy nie mogą na zło patrzeć, dlaczego zatem patrzysz na czyniących przewrotność? Czyli jednak właśnie, widzimy, że ma dwa inne znaczenia patrzeć. Z uznaniem nie mogą patrzeć, a jednak patrzysz i nie reagujesz. Czemu nie powstajesz i nie ucinasz tego zła? Dlaczego milczysz, gdy niezbożnik pożera sprawiedliwszego od siebie? Bo to miał taki Abakuk dylemat, prawda? Widząc zło, a nie rozumiał jeszcze pewnej prawdy, bo to był Abakuk, Stary Testament, więc nie rozumiał, dla jakiego celu Bóg dozwala na takie różne złe rzeczy, więc pyta Boga. Na zło patrzeć nie możesz, więc dlaczego pozwalasz, żeby złośnik wykorzystywał lepszego od siebie, sprawiedliwszego od siebie? 16 werset. Ten na wysokościach mieszkać będzie, twierdza ze skał będzie ucieczką jego. Chleb jego dany mu będzie, wody jego nie ustaną. Tacy się ostaną w czasie ucisku. Zamieszkają na wysokościach, rozumiejąc wyższe rzeczy, boskie rzeczy. Twierdza ze skał będzie ich ucieczką, tą twierdzą jest nasz Pan. A chleb i woda nie ustaną, jego potrzeby zarówno literalne, chleb i woda, jak i duchowe, chleb i woda nie ustaną, znaczy będą zaspokojone. Nie będzie miał pragnienia, problemu z tym, że nie będzie miał co jeść czy pić duchowo, czy też literalnie, bo Bóg zagwarantuje podstawowe elementy także pod względem literalnym dla swoich dzieci. 17. Króla w piękności jego oglądają oczy Twoje i ujrzą ziemię daleką. Ich oczy wyrozumienia ujrzą króla w piękności jego. No to chyba rozumiemy, prawda? Poprzez prawdę, którą dostrzegamy, widzimy tego króla, naszego Pana, który w królestwie swoim przyjdzie. A także ziemię daleką, czyli królestwo wieku tysiąclecia i wieków przyszłych, daleką ziemię widzimy oczami naszej wiary. 18. Serce twoje będzie rozmyślało o strachu, mówiąc, gdzie teraz jest pisarz? Gdzie teraz jest odbierający? Gdzież jest obliczający wieże? Tam to drugie słowo jest źle przetłumaczone w polskim. Powinno być, gdzie teraz jest odbierający? Gdzie jest pisarz? Gdzie odbierający i gdzie obliczający wieże? To jest reakcja ludu Bożego w ucisku, który obserwuje to, co się będzie działo i dojdzie do wniosku, i to będziemy tego świadkami, bo to się będzie działo przed nami, gdzie jest pisarz? Co to znaczy, gdzie jest pisarz? Tym pisarzem są, pisarz jest zawsze osoba mądra, prawda? Pisze książki, czyli pisarz jest symbolem kogoś mądrego. Wobec tego, gdzie jest pisarz? Gdzie są ci niby mądrzy ludzie tego świata? Co się dzieje na świecie i nie mogą nic zaradzić? Będzie taki moment, że będziemy wszyscy sobie zadawali pytanie, ale będziemy znali odpowiedź, bo to będzie takie pytanie jak gdyby do świata, prawda? Trochę ironiczne, prawda? Gdzie jest pisarz? Gdzie są ci mądrzy tego świata, którzy zawsze mieli jakieś niby rozwiązanie, a teraz nic nie mogą zrobić? Gdzie odbierający? Tak dosłownie jest w oryginale. Odbierający. Co odbierający? Hołd i uznanie ludzi. Tak jak teraz, prawda? Niektórzy są na piedestale i uznanie mają, wielkie sławy, autorytety i tak dalej. Gdzież oni są? Tak już nie będzie odbierających hołdu i uznania. A gdzie obliczający wieże? Ci, którzy obliczają wieże, to ci, którzy swoje liczy, siły liczą, ile mają tych wież, twierdzów, o, ich mocy mamy tyle wojska, tyle rakiet, tego wszystkiego. Też ich zabraknie. Gdzie są ci, którzy swoje siły tak liczyli i na te swoje siły tak liczyli? Innymi słowy, gdzie są teraz ich te lepsze, uczone teorie tego świata, którymi mieli na wszystko jemu zaradzić, wprowadzić lepszy świat, zmienić to na lepsze, tamto na lepsze. Zobaczmy, jak to o tym samym pięknie mówi 1 Koryntów 1, 20 i 21. To słowa Pawła, ale jakie podobne słownictwo Paweł używa. Widać, jak to z boskiego natchnienia, prawda? I zaraz mówił tego, jak czytaliśmy. A zobaczmy, jak mówi o tym Paweł. 1 Koryntów 1, 20 i 21. Gdzie jest teraz mądry? Pyta Paweł. Gdzież jest uczony w piśmie? Gdzie badacz wieku tego? I zali w głupstwo nie obrócił Bóg mądrości tego świata? Albowiem ponieważ w mądrości Bożej świat nie poznał Boga, przez mądrość upodobało się Bogu, przez głupie kazanie zbawić wierzących. To same słownictwo używałam prawie. Gdzie jest mądry, gdzie uczony w piśmie, gdzie badacz wieku tego? I zali w głupstwo nie obrócił Bóg mądrości ich? Wejdzie do tego, że nie będzie już nawet żadnej teorii. Żadnego mądrego człowieka. Jeszcze mają jakieś pomysły. Coś jeszcze mówią, prawda? Wybierają. U mnie znowu zrobimy to, zrobimy tamto i będzie lepsze. Zreformujemy, trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto. Jeszcze coś niby wiedzą. Jeszcze coś mówią, że trzeba zrobić to albo tamto. Przyjdzie moment, że będzie, gdzie jest pisarz, gdzie jest odbierający hołd, uznanie i gdzie jest obliczający wieże, liczący swe siły. Ile oni, jakie to mają możliwości. A teraz 19. Właśnie werset 19 sprawił, że ten wykład w ogóle powiedziałem. Bo ujął mnie sposób, w jaki werset 19 mówi o tym, o czym mówi. Zobaczmy. Ludu zuchwałego powinno być. Ludu zuchwałego nie ujrzysz więcej. Ludu głębokiej mowy, któregoś nie pojmował. Języka obcego, któregoś nie rozumiał. Dziwne jest, nie wiemy, o co chodzi, prawda? Lud zuchwałej mowy, głębokiej mowy, mowy, którejś nie pojmował i mowy, którejś nie rozumiał. I to mnie tak ujęło w ten sposób powiedzenia o czym, zaraz też powiem o czym tu jest, że postanowiłem cały rozdział przerobić wykład, bo jak to się pięknie, jak Bóg pięknie podsumował w tym wersecie to, co chciał nam powiedzieć. Ten zuchwały lud, którego więcej już nie ujrzymy, to są filozofowie i teologowie nominalnego chrześcijaństwa. Ci, którzy te wszystkie błędy powymyślali nominalnego chrześcijaństwa, ich mądrzałkowie. Oni mówili głęboką mową, nie dla prostaczków. Mową mówili tak językiem, któryś nie pojmował i któregoś nie rozumiał. Ja to sobie przygotowałem z tejże mowy. Co to jest Trójca Święta i co to jest dusza? No i teraz Batesto posłuchają i powiedzą, czy rozumieją tą mowę, czy nie. To właśnie jest wspomniane do ludu Bożego, że już więcej nie zobaczysz tych zuchwalców, którzy mówili językiem błędu, tak, że nie mogę wiadomo, o czym oni mówili. Nie mogłeś tego pojąć. Bóg mówił też, nawet Bóg nie jest tego w stanie pojąć, prawda? Mówi, tego nie rozumiałeś, bo to nie był język prawdy. To nie był język prawdy. Trójca Święta. To jest cytat ze słownika, mały słownik teologiczny. Mały, nawet nie duży, bo duży może jeszcze bardziej byłby skomplikowany. To był mały słownik teologiczny. Trójca Święta jest tajemnicą, misterium, absolutum w ścisłym sensie, która nie byłaby znana człowiekowi, gdyby nie została mu objawiona. a nawet po jej objawieniu pozostaje dla stworzonego rozumu niepojęta w swej naturze. Ściślej mówiąc, oznacza to, że jest jeden Bóg w trzech osobach, substynencjach, które mają jedną boską naturę, jedną boską istotę, jedną boską substancję i dlatego są tak samo wieczne i tak samo wszechmocne. B. Te trzy osoby realnie różnią się od siebie. Ojciec jest w wiecznym posiadaniu koniecznej istoty boskiej. Syn substytuje, dzięki udzielaniu, wyłącznie od Ojca boskiej istoty. Duch Święty nie jest zrodzony, lecz pochodzi zarazem, jak z jednej zasady, od Ojca i Syna przez jedno tchnienie. A więc w Bogu istnieją, na mocy tych dwóch stosunków pochodzenia, realnie od siebie różne relacje i właściwości, które jednak nie różnią się. Realnie od istoty Bożej. Każda osoba boska jest cała w każdej z pozostałych. Każda jest jedynym prawdziwym Bogiem. Na zewnątrz są one tylko jedną zasadą działania. Rozumiemy coś z tego? To jest właśnie język, którego wie... Tak, jest język, którego więcej nie usłyszymy. Niepojęty. Ale o duszy, może ktoś o duszy coś powie. Chcąc zrozumieć chrześcijańską naukę o duszy, trzeba najpierw zwrócić uwagę na różnicę między bytem a realną zasadą bycia. Byt jest jedną realną całością, która ma jedną istotę i jedną egzystencję w pluralności swoich cech, części, wymiarów. Zasada bycia to wewnętrzna racja bytu, dzięki której ów byt bez żadnego uszczerbku dla swojej jedności wykazuje pluralność cech, z których żadna nie może być w adekwatny sposób wytłumaczona przez jakąkolwiek inną, chociaż każda, będąc momentem całości, jest także współokreślana przez całość. W doktrynie chrześcijańskiej dusza jest zasadą bycia. Nie jest czymś samoistnym, istniejącym dla samego siebie, co dopiero później w sposób przypadkowy połączyłoby się z tym, co materialne. Dusza bowiem wraz z inną zasadą człowieka, jego fizyczną czasoprzestrzenią, konstytuuje jeden byt człowieka w jego substancjalnej jedności, także każda empiryczna cecha, jaką znajdujemy w człowieku, charakteryzuje każdego człowieka. Ciało jest ciałem specyficznie ludzkim, wyrazem jego duchowej osobowości. Duchowość człowieka realizuje się w historycznym czasie i przestrzeni i dąży do spełnienia całego człowieka. Empirycznie spotkać i doświadczyć można tylko całego jednego człowieka, którego oczywiście nie można byłoby naprawdę i wystarczająco wszechstronnie poznać, gdyby nie widziało się w nim osoby duchowej o autentycznej, niewymiennej indywidualności, która jest czymś więcej niż indywidualnym przypadkiem jakiegoś ogólnego prawa, o duchowym poznaniu, które jest czymś więcej niż rozeznaniem tego, co biologicznie użyteczne i które przez transcendencję ku bytowi w ogóle, a więc ku tajemnicy Boga, zdolne jest do osiągania prawdy absolutnej o wolności i odpowiedzialności, które sprawiają, że jest czymś więcej niż momentem biologicznego i ztechnicyzowanego społeczeństwa. Już teraz Batesow wiedzą, co to jest dusza. To jest właśnie, jak tak mnie ujęło, to że Bóg tak to pięknie podsumował. Więcej tego języka, któregoś nie pojmował, nie rozumiał, nie usłyszysz. Takie wywody, ten język, który właśnie przed chwilą zaprezentowałem, także Izajasz, Bóg przez Izajasza, tylko w 19 rozdziale, a w wersecie 18, nazywa językiem Kanaanu. Izajasz 19:18. Dnia onego będzie 5 miast w ziemi egipskiej mówiących językiem hananejskim, a przysięgających przez Pana zastępów, lecz jedno z nich miastem spustoszenia nazwane będzie. Tu jest mowa o 5 miastach, chodzi o kościoły państwowe, te, które są kościołami obowiązującymi w danych krajach, jako grekokatolicki, rzymskokatolicki, anglikański, luterański i kalwiński, bo w tychże krajach kościół i państwo zawarły sojusz, że jest religia państwowa i ludzie nawet podatek płacą na kościół, bo kościół i państwo zjednoczyły się. I ci mówią językiem błędu. Język Kanaanu to język błędu, natomiast językiem prawdy jest język hebrajski. Dlatego to jest do Żydów mówione. To są ci, którzy mówią językiem kananejskim. To jedno miasto z tych 5 będzie nazwane miastem spustoszenia, czyli najgorsze z tych wszystkich 5, to oczywiście Kościół Rzymskokatolicki. Więc 5 mamy ich, a jedno z nich najgorsze z nich wszystkich. Ale wtedy w królestwie nie będzie już Kananejczyków, którzy by mówili tym językiem nie hebrajskim, nie językiem prawdy, tylko błędu. I o tym, że nie będzie Kananejczyków, mówi Zachariasz. 14:21. 14:21. Owszem, każdy kocioł w Jerozolimie i w Judzie poświęcony będzie Panu zastępów. A przychodząc wszyscy, którzy ofiarować mają, bracie i ważyć w nich będą, a nie będzie Kananejczyka więcej w domu Pana zastępów. To nie chodzi o to, że Bóg tych ludzi, które mają pochodzenie kananejskie, wytraci, nie będzie ani jednego, tylko w Pana, w Królestwie Bożym nie będzie. Będzie pokarm czystej prawdy. Nie będzie już więcej języka kananejskiego. Wracamy do wersetu 20. Się przedłuża mi ten wykład. Trzeba zmierzać ku końcowi zatem. Drugi jest trochę krótszy, więc nadrobimy. Werset 20. Wejrzyj na Syjon, miasto uroczystych świąt naszych. Oczy Twoje niechaj patrzą na Jeruzalem, na mieszkanie spokojne, na namiot, który nie będzie usunięty. Kołki jego na wieki się nie poruszą, żaden powróz jego nie zerwie się. Tu mamy zachętę dla ludu Bożego, żeby spoglądał na Syjon, sprawiedliwy rząd od Boga, który przyjdzie, nowe Jeruzalem. Miasto uroczystych świąt naszych, jest powiedziane. Główne uroczyste nasze święta to Pascha, bo Pascha pokazuje nam usprawiedliwienie w naszym Panu, w Chrystusie, który mamy. Drugie nasze główne święto to Zielone Świątki albo Pięćdziesiątnica, prawda, inaczej zwane. W Biblii nie Pięćdziesiątnica, prawda? Nominalny system mówi na to Zielone Świątki. Tu mamy pokazane poświęcenie nasze i otrzymanie Ducha Świętego dla Kościoła łącznie ze spodzeniem, dla nas bez spodzenia, ale ten sam Duch Święty, nowy umysł, wola i serce. I trzecie główne nasze święto to święto namiotów albo kuczek, czyli trwanie w stanowisku przed Bogiem. Zauważmy te trzy główne święta, jak one pokazują to, co nam w życiu potrzeba. Główne nasze święto Pascha. Tu mamy usprawiedliwienie z wiary, od tego się zaczyna. Potem mamy Pięćdziesiątnica, Duch Święty, uświęcenie w trakcie całego życia po usprawiedliwieniu, po przyjęciu naszego Pana i po pokucie. I potem święto namiotek, namiotów albo kuczek, tam gdzie Żyd mieszka w tymże namiocie, w tymże kuczce, trwanie w tymże stanie. Bo jak nie będziemy trwali, no to proces uświęcania, czy naszą Pięćdziesiątnicę przerwiemy. A możemy także i Paschę zmarnować, czyli nasze usprawiedliwienie. Więc Pascha, Pięćdziesiątnica, święto kuczek. Główne święta, trzy. One zapewniają sukces dziecku Bożemu. Jeżeli te trzy święta będzie świętował całe swoje życie. Swoje usprawiedliwienie będzie trzymał, swoją pięćdziesiątnicę napełnianie się Duchem Świętym i swoje święto kuczek, namiotów, trwanie w stanowisku przed Bogiem. Mówi, żeby spoglądać na Jeruzalem, mieszkanie spokojne. My oczywiście wiarą już patrzymy na to Jeruzalem, na ten przyszły rząd. Inni później zobaczą. Na namiot, który nie będzie usunięty. Czyli nowe Jeruzalem będzie na wieki. Nigdy nie będzie usunięte, jak przyjdzie. Kołki jego nie poruszą się. W kołkach pokazane są prawdy tego nowego rządu, nie do poruszenia. A powróz jego nie zerwie się. Powróz są teksty biblijne, które będą te prawdy podtrzymywać. Nie zerwą się, żeby puściły kołek, żeby kołek spadł. Będą podtrzymywać tą prawdę i całość będzie stała stabilnie. 21. Przeto, że nam na tym miejscu Pan Wielmożny będzie rzekami strumieni szerokich, po których nie pójdą z wiosłami, ani okręt wielki po nich przechodzić nie będzie. Pan rzekami strumieni szerokich będzie. Obfitość praw, szerokie strumienie. Pan będzie nam rzekami szerokich strumieni. Ogromna ilość praw. Nie pójdą tam z wiosłami. Wiosła mają to do siebie, że tak biją po wodzie, bo się wyciąga chlap, prawda? Czyli po tych wiosłach jest pokazane bicz, kary, które miały smagać. Nie pójdą tam z wiosłami, czyli już nigdy baty ucisku nie będą na ludzkości skierowane, bo ucisk będzie zakończony i nigdy więcej nie będzie powtarzany. Okręt wielki nie przejdzie. Ten okręt symbolizuje coś, jakąś siłę wielką, która mogłaby przyjść i Nowy Jeruzalem zniszczyć. Mówi, żaden okręt tam nie wpłynie, bo też obraz z wodą związany, więc są w tychże wiosłach mamy pokazane właśnie te bicze, kary, które tak uderzają. No to w związku, dla symbolu pasuje jakiś potężny okręt, który by tam wjechał i może by podbił to. Też nie, on nie pójdzie, który mógłby go podbić. W wieku tysiąclecia szatan i upadli aniołowie będą związani na cały ten okres, a po rozwiązaniu w małym okresie będą pod jego koniec zniszczeni. I wtedy wszelka nieprawość zatka swoje usta. Z końca małego okresu, wieka przyszłych, nie będzie żadnego zagrożenia z którejkolwiek strony dla ludzkości. 22. Bo Pan jest sędzią nasz, Pan zakonodawca nasz, Pan król nasz, On nas zbawi. Gdy systemy błędu upadną, ludzkość ujrzy prawdziwego Boga, na którego zawsze czekali. Wtedy będą prawdziwe słowa z Izajasza 25:9, rzeką dnia onego, na początku wieków przyszłych, albo już niektórzy w tysiącleciu zaczną to mówić. Oto Bóg nasz ten jest. Oczekiwaliśmy Go i wybawił nas. To jest Pan, któregośmy oczekiwali. Weselić i radować się będziemy w zbawieniu Jego. Ta ludzkość intuicyjnie czeka na coś takiego, na królestwo. Tylko nie wie o tym, że to królestwo im przyniesie. Myślą, że może sami coś takiego zrobią, prawda, że zaprowadzą jakiś tutaj ład i porządek, ale jak zobaczą, co Bóg w swoim królestwie ma do zaoferowania, oprócz ładu i porządku i bezpieczeństwa i wolności od chorób, to Bóg ma jeszcze do zaoferowania coś, o czym nikomu z ludzi nawet do głowy nie przychodzi. Ludzie, gdyby dzisiaj mieli jako dostatnie życie, czy żeby mieli środki do życia i zdrowie, to nic by nie chcieli, prawda? Już by się pogodzili z tym, że umierają. Nawet nikt nie myśli, żeby śmierci nie było. Tylko żeby mieć zdrowie i pieniądze, no to już zadowolony. Bezpieczeństwo, żeby było spokój na świecie, ma dochody odpowiednie i zdrowie mu dopisuje, cóż mu więcej potrzeba do szczęścia. A Bóg powie jeszcze, do szczęścia wam do tego wszystkiego dopisuje wieczne życie, które nie będzie miało końca. Żaden człowiek w swoich najśmielszych marzeniach nigdy takiej teorii nie wysunął jeszcze. I człowiek nigdy nie dążył do tego, żeby zaprowadzić wieczne życie na ziemi, no bo zdaje sobie sprawę, że to jest poza jego zasięgiem. Jeszcze myślą, że pokój zaprowadzą, że zreformują właśnie, że wszyscy będą dostatnio żyli, że sprawiedliwość zaprowadzą, mają nadzieję. Ale na życie wieczne nawet się nikt nie porywa, no bo byłoby to rzeczywiście dla nikogo niewiarygodne. A Bóg także i to ma w ofercie swojej. 23. Powrozy osłabły, a nie będą mogły utrzymać masztu namiotu swego, ani rozwinąć chorągwi. Wtedy rozdzielone będą łupy korzyści wielkiej, że i chromi rozchwycą łupy. Ci, którzy czytają Biblię, to widzą, że ja czytam jeszcze niektóre wersety inaczej, no bo dopasowałem to do angielskiej Biblii, bo tak tam było podane. Powrozy osłabły, nie będą mogły utrzymać masztu namiotu swego, ani rozwinąć chorągwi. Wtedy rozdzielone będą łupy korzyści wielkiej, że i chromi rozchwycą łupy. W przeciwieństwie do namiotu z wersetu 20, tak, czyli tego nowego Jeruzalem, które nigdy nie będzie opalone, ten namiot popada w ruinę. Po czym następuje rozchwycenie łupów. Bo tym namiotem, który popada w ruinę, jest Królestwo Szatana. Jego powrozy są osłabiane od roku 1874, od drugiego powrotu naszego Pana, i nie mogą utrzymać tego masztu. Te łupy wielkie, które będą dzielone, to są różnego rodzaju korzyści, jakie nawet dla chromych. Chromi będą łupy korzystać. Czyli chromi będą mogli korzystać różnego rodzaju, będą mieli do skorzystania różne błogosławieństwa, które w wyniku upadku obecnego systemu Królestwa Szatana staną się udziałem rodziny ludzkiej. Nie będą też, mamy powiedziane tutaj, że nie będą także mogli rozwiązać tak, to ten namiot upadający obecnego porządku rzeczy nie będzie także mógł rozwinąć chorągwi. Nie będzie mógł rozwinąć chorągwi kłamstw. Żadne kłamstwo szatana nie będzie przyjmowane przez świat ludzkości. Gdy nasz Pan w drugim adwencie powrócił, to zaczął wiązanie szatana i to jest etapami. Co Bóg, nasz Pan podadzą różnego rodzaju prawdy, to szatan wymyśla jakieś inne kłamstwa, żeby jeszcze ludzi zwodzić na innym punkcie, ale to muszą być to już inne. To muszą być bardziej wyrafinowane, już nie takie prostackie, jak były na przestrzeni wieków. Musi się bardziej postarać teraz szatan. Więc Pan kolejną prawdą znowu go wiąże i coraz bardziej ogranicza mu to pole manewru, to znowu szuka jakiegoś pola, gdzie jeszcze może kogoś oszukać, ale w końcu dojdziemy do momentu, jeszcze nie doszliśmy, w którym prawda będzie tak powszechnie obecna i tak zdemaskuje wszystkie pomysły, że szatan będzie już nie miał żadnego pola do manewru. Nie będzie mógł już nikogo oszukać. Że mamy do kogoś zaufanie, no i od nas okazuje się po pewnym czasie, że nas okłamał. No to już rozczarowaliśmy się trochę, prawda? No ale próbuje nam coś nowego kłamstwa wymyśla, jakoś tam kamufluje, to zakrywa, no jeszcze się udało, przekonał nas, że w sumie może mówi prawdę. Ale po raz kolejny się, prawda, znowu nas okłamał, mamy już o drugi raz, już jeszcze bardziej mu nie wierzymy. Jeszcze trudniej nam się przekonać, że warto o nie zaufanie. Więc może jeszcze raz mu się udało, ale trzecim razem już powiemy, prawda, że on jest niewiarygodny, bo już trzeci raz, czy czwarty, czy kolejny mi okłamał, więc nawet jest coraz polesiej. A w końcu dochodzi do momentu, że żadnemu kłamstwu nie uwierzymy od tego człowieka. Bo on już tyle razy nas okłamał, że już nasza, jak gdyby, prawda, nasze wtedy zaufania stał się zerowy. I tak samo będzie z szatanem. Prawda, tak obnaży wszystkie jego pomysły na to, że takie czy inne rozwiązanie jeszcze mogą coś pomóc, że cokolwiek by nie wymyślił, ludzkość powie, to wszystko już znamy. Wszystko to już słyszeliśmy. Już nie ma nam czegoś zwieść. Już nie uwierzymy w nic. I ostatni werset. A nie rzecze żaden z obywateli, zachorowałem. Lud, który mieszka w nim, uwolniony będzie od nieprawości. No, piękne podsumowanie, jak będzie w Boskim Królestwie. Nikt nie powie, zachorowałem. Rodzaj ludzki będzie uleczony z wszelkich chorób. Fizycznych i umysłowych, i psychicznych, i jakie one by tam nie były. Zastosowanie zasługi okupu za ludzkość uwolni ją natychmiast od potępienia śmierci. Lud, który mieszka w nim, uwolniony będzie od nieprawości, od grzechów adamowych, które odziedziczył, także od tych grzechów, które sam popełniał, bo wiemy, że w boskim planie nasz Pan razem z Kościołem jest zadośćuczynieniem za grzechy Adamowe, natomiast świadome grzechy rodziny ludzkiej poniósł na sobie kozioł Azazela. Pamiętamy, jak to w typie było, że nad kozem Azazela były wyznawane nieprawości i przestępstwa synów izraelskich we wszystkich grzechach ich. Tam mam bardzo ciekawe sformułowanie, że kozioł Azazela nie wziął normalne grzechy na siebie, tylko przestępstwa i nieprawości synów izraelskich we wszystkich grzechach ich. Czyli wziął jakieś szczególne przestępstwa, nieprawości w tych grzechach. Te wszystkie grzechy to są takie normalne grzechy, takie jakie ludzie mają, Adamowe, a on wziął przestępstwa i nieprawości we wszystkich grzechach ich. Tam są szczególnie pokazane, są pokazane grzechy przeciwko boskiemu prawu moralnemu, które ludzie świadomie gwałcili, i grzechy przeciwko dzieciom Bożym. Świadome grzechy, bo Bóg nie ma żadnego usprawiedliwienia za zamordowanie na przykład swoich dzieci. Nie ma usprawiedliwienia dla nikogo, że dla Żydów, że zabili Jezusa, musieli ponieść konsekwencje. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla na przykład członków kościoła nominalnego, którzy w swoich kapłanach, biskupach, wodzach zamordowali na przykład Husa. No i nie tylko wiemy, ile dzieci Boże płynęły. Nie ma. To było świadome. Pogwałcenie wszelkich reguł, łącznie z ich własnymi rzeczami. Bo wiemy, że Hus dostał glejt, prawda, że będzie miał bezpieczeństwo, żeby tylko do Konstancji przybył na sobór, miał gwarancję bezpieczeństwa. I oni zabrali nawet swoją własną gwarancję, którą mu dali, bo chcieli go to ściągnąć do Konstancji, a potem nie dbali o to, że swoje ważne słowo. Więc nie ma usprawiedliwienia. Ofiara naszego Pana tego nie pokryje. I gdyby oni nie mieli jeszcze jakiegoś innego pokrycia, Bóg nie miałby możliwości im tego przebaczyć. Bo z tego Bóg swojej łaskawości na wielką kompanię włożył, wyznał nad nimi grzechy świadome nominalnego chrześcijaństwa, włożył to na kozłę, na głowę kozła Adela i poszedł on na tą puszczę cierpieć i od razu dwie korzyści się Bóg z tego odniósł. Tak jak mówiłem, gniew ludzki Boga chwali. Jedna korzyść, wielka kompania cierpiąc oczyściła się ze swoich plam, a mieli takowe, dlatego stali się kozłem Azazela. Nie mogli być pokazani w koźle pańskim, bo nie chcieli za bardzo być wierni w swojej ofierze, a jednocześnie ich cierpienia, oprócz tego, że oczyszczają ich z ich osobistych plam, marzą, kasują w boskiej sprawiedliwości odpowiedzialność szczególnie nominalnego chrześcijaństwa za prześladowanie dzieci Bożych. Bo Bóg nie znajduje usprawiedliwienia dla tego prześladowania, co to widać wyraźnie na chociażby w tekstach. Nasz Pan powiedział, że naród żydowski został obciążony odpowiedzialnością za sprawiedliwą krew przelaną od Abla do Zachariasza. Pamiętamy, nasz Pan powiedział, że to pokolenie, wy za to odpowiecie. Żydzi mieli odpowiedzieć za odrzucenie naszego Pana, a jednocześnie ich cierpienia narodu żydowskiego zostały przed boską sprawiedliwością potraktowane jako skasowanie odpowiedzialności chociażby Kaina za zabicie Abla, bo ja do początku, prawda? I potem wszystkie dzieci Boże zabijane, to nie było, nie ma na to usprawiedliwienia. Natomiast wielka kompania kasuje odpowiedzialność, może nie tyle odpowiada, bo oni nie odpowiadają, bo oni nie są tego winni, ale kasuje przed boską sprawiedliwością odpowiedzialność świata ludzkości za mordowanie dzieci Boże na przestrzeni wieków. W ten sposób świat ludzkości stanie uwolniony od potępienia. Oczywiście będzie i tak miał dużo cierpień do przejścia, bo degradację charakteru, którą sobie przy okazji zrobili, prześladując dzieci Boże, nikt ich nie usunie. Laska żelazna będzie musiała wybić swoimi uderzeniami tą odpowiedzialność, ale tą degradację, do której się wpakowali, ale będą oczyszczeni z potępienia za to, co zrobili, bo inaczej nie mieliby szans w nowym królestwie. Dlatego też powiedziane, że będzie uwolniony od nieprawości i to zarówno Adamowej, czym się zajmie nasz Pan z Kościołem, jak i za swoje grzechy świadome, za co odpokutowała już właściwie wiek kompania. Tyle jest na temat Izajasza 33, który mówi, jak widzimy, o zakończeniu obecnego porządku rzeczy, a szczególnie cieszmy się z tego, że język hananejski, którego próbkę dałem, już nie będzie więcej praktykowany, nie będziemy go słyszeli, ale wszędzie będzie tylko język hebrajski, język prawdy, o taki język prawdy, jakim się posługujemy na co dzień, gdy mówimy o prawdzie, jaką znamy z Biblii i idealnej literatury parauzyjnej, epifanicznej. Ta prawda będzie jeszcze w miarę czasu rozjaśniana, dojdzie jeszcze coś w wieku tysiąclecia, Bóg nam coś do tego jeszcze doda na czasie wtedy. I niech Pan pobłogosławi dla nas wszystkich te myśli. Dziękuję za uwagę.